21.31, czwartek, 6 czerwca, rozmowy niedokończone, pedofilią w Kościół, naszym i Państwa gościem, redaktor Sebastian Karczewski. Witamy, panie redaktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Rozpoczynamy rozmowy niedokończone na temat, można powiedzieć, pańskiej ostatniej książki, Oblicza kłamstwa, pedofilią w Kościół. Ta książka i na stronie internetowej Radia Maryja, no i też propagowana przez Fundację Nasza Przyszłość, fundację, którą dobrze znamy, chociażby z 1%, gdy możemy wspierać to katolickie, patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży. No i też czytamy Veritatis Splendor, www.veritatisplendor.pl. Pan jest publicystą naszego dziennika. Odpowiadając na pytanie, obala mit ujawniający celowo ukrywane przed opinią publiczną fakty związane z pedofilią. No, nie mogę użyć tego słowa. Pedofilią w Kościele, bo to jest za szerokie słowo. Ale oddajemy głos panu redaktorowi, prosząc, by przybliżył nam kulisy powstania tej książki. Dlaczego podjął pan tę tematykę zupełnie pod prąd mainstreamowi i co możemy znaleźć w tej książce, a co jeszcze jest w pańskiej, w posiadaniu pańskiej wiedzy, doświadczenia związanego z atakiem na Kościół?
Ja może zacznę od końca, od tego, co ojciec na końcu powiedział, dlaczego to podjąłem. Ja kilka lat temu we wstępie do książki Zamach na arcybiskupa napisałem, że obowiązkiem każdego dziennikarza jest ustalenie faktów, prawdy i poinformowanie o tym społeczeństwa. I taki jest również cel tej książki. Ona musiała się ukazać, musiałem powiedzieć to, co można w niej przeczytać, dlatego, że obraz, z którym obecnie mamy do czynienia w tych mediach głównego czy mętnego nurtu, nie pokazuje rzeczywistości, lecz mity. I na tych mitach tworzy się pojęcia, tworzy się fikcje dla opinii społecznej, opinii publicznej, natomiast ta fikcja, można powiedzieć, że służy do manipulowania społeczeństwem sprawami Kościoła. I dlatego ja od razu na początku powiedziałem, że tu nie chodzi o jakąś wyjaśnianie jakichkolwiek spraw. Tu chodzi przede wszystkim o uderzenie w Kościół, o poniżenie Kościoła poprzez właśnie oskarżanie, nieustanne oskarżanie o tego rodzaju czyny. Tu ojciec powiedział o tym pedofilia w Kościele. Właśnie o to chodzi, żeby słowo pedofilia kojarzyła się przede wszystkim z Kościołem, z tym, że takie rzeczy mają miejsce w Kościele i przede wszystkim w Kościele. Oczywiście ja już na samym początku tej publikacji wyraźnie powiedziałem, ja przewidywałem, że jak to się odbije, więc na samym początku książki powiedziałem wyraźnie, że nie można zaprzeczać istnieniu tego rodzaju przypadkach wśród duchowieństwa. Takie przypadki się zdarzały i takie przypadki się zdarzają, tego rodzaju nadużyć czy przestępstw, ale są to wyjątki. Są to wyjątki, natomiast nie jest to norma. Problemem mediów, które przedstawiają te sprawy, jest to, iż starają się nam mówić, że jest to norma, a wyjątkami są ci, którzy nie mają nic na sumieniu. Dlatego też o tych rzeczach chciałem powiedzieć w tej książce. To jedna rzecz, jeżeli chodzi o sprawy oskarżania Kościół, poniżenie Kościoła, czy uderzenie w Kościół Druga rzecz to, to kwestie finansowe. Tu również chodzi o jak gdyby wyeliminowanie Kościoła z tej dyskusji publicznej, również przez jak gdyby sprawy finansowe. To odbiło się głośno i szeroko w Stanach Zjednoczonych, gdzie kilka diecezji zbankrutowało, gdzie wypłacano ogromne odszkodowania i również ogromne odszkodowania wypłacano tym, którzy oskarżali fałszywie. Dlatego ja podjąłem trud napisania tej książki, przedstawienia tych problemów, począwszy od Stanów Zjednoczonych. Starałem się opowiedzieć to, co dokonało się w Stanach Zjednoczonych, dlatego że w Stanach Zjednoczonych stworzono, można powiedzieć, medialny i nie tylko medialny wzór dla tego rodzaju ataku na Kościół. Oczywiście bardzo często ja słyszę, kiedy o tym mówię, kiedy nawet z przyjaciółmi rozmawiam, jak gdyby nikt nie chce słychać o tym, że to jest atak na Kościół. Że to po prostu chodzi o wyjaśnianie o pewnych spraw, o ukazywanie prawdy, o oczyszczenie Kościoła. Nieprawda. Gdyby chodziło o oczyszczenie Kościoła, te informacje przekazywane przez media i nie tylko media, ale również inne środowiska byłyby jasne, uczciwe i prawdziwie przekazywane. Natomiast tutaj nie mamy z tym do czynienia i jeszcze raz to podkreślę. Zresztą ksiądz profesor Chrostowski już w 2013 roku mówił o tym, że ta kampania uderzenia w Kościół oskarżeniami o pedofilię została bardzo starannie przygotowana, wypracowana i po Stanach Zjednoczonych usiłuje się przerzucać to na kolejne kraje. Teraz przyszedł czas na Polskę. Proszę tylko zwrócić uwagę, że jakich krajów to dotyczy. Tam dotyczy to tych krajów, gdzie katolicyzm jest naprawdę silny, czy był naprawdę silny. Mówimy o Stanach Zjednoczonych, gdzie katolicy byli silni, gdzie są silni, Irlandia dalej, no i wreszcie Polska. Żeby innych krajów, gdzie powiedzmy ten katolicyzm nie jest tak ugruntowany, tak silny, jakoś na razie to zostaje w spokoju, chociaż też sygnały stamtąd dochodzą i o pewnych rzeczach tam, w tamtych kręgach tak się, to się, o tym się mówi. Więc w tej książce starałem się to pokazać. To założenie było takie, by w tych odpowiedziach, w tej mojej opowieści był pewnego rodzaju elementarz. Bo przeciętny człowiek nie ma możliwości sprawdzenia pewnych faktów, pewnych informacji i ja powiem tak, że w mediach, które dominują w Polsce, tych informacji nie znajdzie. Dlatego sięgnąłem do archiwów akt w Stanach Zjednoczonych, w Polsce i tak powstała ta książka. Jeszcze jedna rzecz, która mnie skłoniła do powiedzenia pewnych kwestii w tej książce, to jest to, że w niektórych sprawach tych oskarżeń w Polsce uczestniczyłem osobiście. Byłem na rozprawach sądowych, byłem na salach sądowych, próbowałem wyjaśniać w wielu instytucjach, również państwowych, te sprawy. I to nie od dziś, a od kilku lat, w zasadzie od sprawy księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa, więc już 12 lat. I ja też mówię, że to jest w pewnym sensie książka owoc tej 12-letniej pracy przy tego rodzaju sprawach. No i z ostatnich 5 lat, kiedy już bezpośrednio zajmowałem się tymi sprawami i tutaj mogę powiedzieć od kilku lat sprawą słynną, zresztą obecnie głośną sprawą Fundacji Nie Lękajcie Się i Marka Lisińskiego, który był do niedawna przedstawiany jako ekspert w tego rodzaju sprawach, jako człowiek, który wie najwięcej w tej kwestii i człowiek, który troszczy się o ofiary. Jak wyglądała ta troska, możemy dzisiaj prawie we wszystkich mediach o tym przeczytać. Ja zajmowałem się tą sprawą od 2014 roku, a więc już 5 lat, więc to nie jest mi sprawa obca i to była też powód napisania tej książki, aby pewne rzeczy, pewne fakty związane i z fundacją, i z tym człowiekiem pokazać.
Dzisiaj w naszym studiu redaktor Sebastian Karczewski. Temat pedofilii wśród katolickiego duchowieństwa w ostatnim czasie niemal nie znika ze światowych mediów. Pierwsze pytanie, które pada w tej książce, od razu mówi o katolickim duchowieństwie, a nie o pedofilii w kościele, więc to jest jakby potwierdzenie tego, o czym przed chwileczką mówił pan redaktor. Jeden z rozdziałów, przedsiębiorstwo pedofilia, pamiętamy książkę przedsiębiorstwo Holokaust. Czy to podobne nawiązanie, gdyby pan redaktor mógł wytłumaczyć, na czym polega przedsiębiorstwo pedofilia?
Oczywiście, to jest... Mówiliśmy o tym przedsiębiorstwie Holokaust, gdzie na zbrodni, na potwornej zbrodni są tacy, którzy próbują, jak to się mówi, zrobić biznes. I tutaj jest podobnie. Zaczęło się to w Stanach Zjednoczonych i mało kto, mało jest kraju, w zasadzie nie ma drugiego takiego kraju, gdzie tak wielkie pieniądze przepływały w sprawie tych oskarżeń i w sprawach dotyczących tych oskarżeń. To zaczęło się dość niewinnie, bo w 2002 roku gazeta Boston Globe postanowiła, że tak powiem, rozdmuchać problem. Było to trochę przedstawienie nieuczciwe, bo właśnie od tego 2002 roku zaczęto rzucać oskarżenia przy jednoczesnym w takim wskazywaniu, że Kościół tuszuje pewnego rodzaju fakty. I oto teraz pojawiają się ci sprawiedliwi, uczciwi, którzy opowiadają swoje historie. Pojawiają się adwokaci, którzy nagle zatroskani są o ofiary. No i pojawia się druga strona, Kościół jako ten zły, który tuszował tego rodzaju fakty. Ja powiem tylko tak, jeżeli nie trzeba by wielkiej sztuki czy umiejętności szukania, wystarczy wejść na archiwum Boston Globe, poczytać te artykuły, które w tamtym czasie, w 2002 roku, zaczęły się ukazywać. One nie prezentowały niczego nowego, tam nie było żadnych odkryć. One opisywały rzeczy, które amerykańskim dziennikarzom były znane od kilku, o ile nie kilkunastu lat, bo wcześniej się ukazywały te rzeczy. Tak więc sprawy oskarżeń wobec księży dziennikarzom były znane. Natomiast tutaj w tym roku ktoś postanowił to wykorzystać do uderzenia w Kościół. I nieprzypadkowo to stało się w diecezji bostońskiej, bo diecezja bostońska była, można powiedzieć, takim sercem katolicyzmu w Stanach Zjednoczonych. Nieprzypadkowo stało się to, dotyczyło to kardynała Lowe, który też był ikoną episkopatu amerykańskiego. I nic tu nie jest przypadkowe. I nieprzypadkowo ta kampania się rozpoczęła dokładnie w czasie, kiedy w Stanach zaczęto promować tak zwane związki jednopłciowe. To się powtórzyło w Hiszpanii i to próbuje się powtórzyć w Polsce. Proszę zobaczyć, że w każdym kraju oskarżenia przybierają na sile w tym samym momencie, kiedy zaczyna się dyskusja o legalizacji związków jednopłciowych. I to jest też odpowiedź, myślę, że jedna z podstawowych odpowiedzi na pytanie, dlaczego w tym miejscu i w tym czasie. Jak to robiono w Stanach Zjednoczonych? Pojawiały się oskarżenia, pojawiali się adwokaci, którzy zaczęli jak gdyby na tym zarabiać. Oczywiście, jeżeli była wina, jeżeli stwierdzono winę, że dany duchowny popełnił taki czyn, jeżeli został skazany, wszystko, nie można mieć ku temu zarzutów, bo miejsce tego rodzaju przestępców, wiadomo, jest w więzieniu. Natomiast postanowiono to w ten sposób wykorzystać, że tworzono fikcyjne ofiary i oskarżano księży nawet przypadkowych. Są tam sprawy całkowicie przypadkowe i ja przykłady podaję w tej książce. No i wykorzystywano to na dwa sposoby. Jak gdyby szantażowano biskupa, że oto taki czy taki ksiądz ma coś na sumieniu, więc ksiądz biskup wypłaci nam odszkodowanie. Jeżeli nie chce tego odszkodowania, to my pójdziemy z tym do sądu. Jeżeli pójdziemy do sądu, będą to koszta, więc lepiej wypłacić na ładne oczy. I biskupi w Stanach Zjednoczonych, nie wszyscy, ale wielu ku temu się skłoniło, że po co tam ogromne milionowe koszta, kiedy zamiast miliona na proces można wydać 500 tysięcy dolarów na w ramach ugody i tak to zaczęto załatwiać. Nikt nie przypuszczał, że później po 2002 roku te same sprawy wrócą i będzie to się toczyło przed sądami, jako że już była ugoda, więc możemy jeszcze raz wrócić i ponownie o pieniądze się upomnieć, bo przecież była ugoda i było to niby tuszowane. A więc to jedna rzecz. Druga rzecz, wyszukiwano ofiary. Mianowicie, jak to się odbywało? No, był ksiądz skazany. Był ksiądz skazany, stwierdzono, że faktycznie dopuścił się tego rodzaju czynów, trafił do więzienia i wtedy pojawiało się 10 następnych ofiar, które twierdziły, że były wykorzystywane przez tego samego księdza. Pojawiali się adwokaci, sprawy sądowe, no skoro skazany za jeden czyn, więc na pewno popełnił 40 innych, przyjmowano to na ładne oczy i tak się toczyły procesy. Jedynym dowodem było zeznanie tego oskarżyciela. Ja powiem tylko tak, bo w książce szczegółowo to opisuję, że zdarzały się przypadki, często zresztą, że adwokaci chodzili po więzieniach, szukali przestępców, którzy z więzienia oskarżali księży. I wygrywano na tym. Wygrywano duże odszkodowania. Jeżeli powiedzmy diecezja wypłacała milion złotych, bo to był standard taki, no to większa pula szła do adwokatów, a resztę do rzekomej ofiary, bo dopiero po latach, dopiero od 2013 roku zaczęły wychodzić te sprawy na jaw, te przekręty adwokatów i całe te afery. No szkoda, że u nas media o tym nie piszą, o tych kolejnych sprawach, które wychodzą na jaw i to jest też taka pewnego rodzaju dezorientacja społeczeństwa. Tu jest też jedna ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Łatwo było oskarżyć księdza o pedofilię, zupełnie przypadkowego często, bo zdarzały się takie sytuacje, że rzekoma ofiara nawet nie znała, nie wiedziała w sądzie, jak wygląda ksiądz. A gdzieś tam w internecie znalazła informację i oskarżano. I co powiem więcej, że w tych przypadkach również zdarzały się takie przypadki, że sąd uznawał winę. A więc to było zupełna fikcja. No ale jeden z amerykańskich adwokatów kiedyś tam w swojej publikacji napisał, że no, im więcej możliwości uzyskania odszkodowania, tym więcej pojawia się fałszywych oskarżeń, bo wiadomo, im więcej odwiertów, im więcej ropy, tym więcej chętnych do używania tego. Tu było łatwe to, dlatego że adwokaci nie chcieli za to żadnych pieniędzy. Od tych, którzy chcieli oskarżać, nie brano żadnych pieniędzy, bo ustalano tak zazwyczaj, że adwokat bierze połowę puli i dzięki temu sprawa jest załatwiona. To było stworzone w postaci takiej całej kampanii, bo tu nie mówimy tylko o oskarżycielach, ale czy adwokatach, o tej zmowie. Ale w Stanach Zjednoczonych jest taka organizacja, którą właśnie Fundacja Nie Lękajcie Się w Polsce próbowała skopiować, a mianowicie taka sieć ocalałych, wykorzystywanych przez duchownych, tak to się jakoś nazywa, która zapewniała kampanię medialną. A mianowicie, jeżeli ksiądz zostawał oskarżony, ta grupa rozpętywała kampanię medialną, media to podchwytywały, robiły wokół tego szum, no i później sąd, chcąc nie chcąc, ulegał presji i wskazywał często niewinnych księży. Tutaj w książce opisałem przypadek księdza, który spędził 15 lat prawie w więzieniu, skazany na minimum 33 lata i po siatce tych 14 lat okazało się, że dokumenty, całą dokumentację fałszowała prokuratura i policja. Mało tego, w dokumentacji znaleziono ślady, że wszyscy wiedzieli, że ksiądz jest niewinny, ale żeby wyjść naprzeciw opinii publicznej, należało to zrobić. Ja mam całą dokumentację procesową, łącznie z protokołami przesłuchań świadków w tej sprawie i mam nadzieję, że uda mi się to kiedyś zrobić i opublikować, żeby pokazać, w jaki sposób zeznawali świadkowie w sprawie tego księdza McRae, bo to, co opowiadali, to jest zupełnie fikcja. To książki science fiction można by było czytać, a mimo to proces się toczył i skończyło się tak, że ksiądz spędził w więzieniu całkowicie niewinny 15 lat.
nie możemy powiedzieć wszystkiego, co jest w książce, to rzecz oczywista, ponieważ książka ma to do siebie, że powinna być czytana, jeżeli jest dobra, a ta oparta na faktach powinna znaleźć się w naszej biblioteczce. Zanim poprosimy naszych radiosłuchaczy, tęczowa rewolucja w obronie pedofilów.
Tak, no ten rozdział się nie znalazł tu przypadkowo. Dlaczego? Dlatego proszę zwrócić uwagę, że kiedy mówimy o pedofilii, całkowicie pomijany jest temat środowisk LGBT i tego rodzaju środowisk. Natomiast z danych Kongregacji Nauki Wiary wynika, że jeżeli były oskarżenia, czyli te duchowni nawet, jeszcze garstka jest skazanych, no miało to podłoże homoseksualne i tu nie ma co ukrywać. Paradoksem jest to, że w perspektywie tego nikt o tym nie mówi. To jedna rzecz. Druga rzecz, i tu myślę o wiele ważniejsza rzecz, że od rewolucji seksualnej 1968 roku pedofilia po dzień dzisiejszy, podkreślę, po dzień dzisiejszy jest promowana przez określone środowiska i ja w książce wskazałem te środowiska, pokazałem ugrupowania, pokazałem organizacje, również LGBT, które promują pedofilię, jednocześnie współpracując z tymi, którzy potępiają Kościół za rzekomą pedofilię duchowieństwa. To jest paradoks. Nie tak dawno Benedykt XVI zabrał głos i w tym swoim artykule dla Klerus Blat wyraźnie napisał o tym. To, co dzisiaj mamy, to jest takie okłamywanie społeczeństwa. Zwracamy uwagę na Kościół, gdzie problem jest mikroskopijny. Odchodzimy od, zupełnie nie mówi się o środowiskach oświatowych, gdzie problem jest gigantyczny, choćby w Stanach Zjednoczonych, czy o innych środowiskach. To jedna rzecz. No i ta rzecz najważniejsza. Wciąż mamy do czynienia od tej rewolucji seksualnej z promocją pedofilii i dlatego ja też tutaj powiedziałem, że po tej wprowadzaniu tej kampanii na rzecz legalizacji związków jednopłciowych, być może przyjdzie czas na legalizację pedofilii, bo to ku temu zmierza. Proszę zwrócić uwagę, że te same środowiska, które oburzają się na Kościół i starają się troszczyć o ofiary, które rzekomo są w Kościele w tak wielkiej liczbie, te same środowiska, czy nie broniły Romana Polańskiego, kiedy padły oskarżenia, czy nie broniły środowisk LGBT, gdy sprawcy trafiali za gratki? Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli pisze się o jakimś księdzu z jakiejś małej parafijki, który nikomu nie jest znany i oskarżenia są wątpliwe, nie było procesu, nie było sądu, poświęca się mu tydzień czasu, a jeżeli z drugiej strony demaskuje się siatkę pedofilską, tak jak w Szkocji czy w Szwecji, liczącej kilkadziesiąt osób, związaną ze środowiskami homoseksualnymi, zapada w tych samych mediach cisza. Więc to jest dezinformacja społeczeństwa, że nie pokazujemy całej skali, nie pokazujemy statystyk, nie pokazujemy środowisk, które za to są odpowiedzialne. I stąd dezorientuje się społeczeństwo. To jest obraz kłamliwy, fałszywy. No ale taki jest cel. Taki jest cel, by pod przykrywką walki z pedofilią, czyli za fasadą tej walki z pedofilią wprowadzić do szkół również te dewiacje, czy te rzeczy, które nigdy nie powinny były tam się znaleźć.
Redaktor Sebastian Karczewski. Rozmawiamy między innymi o pracy, książce Pedofilią w Kościół, oblicza kłamstwa, autorstwa pana redaktora. Zapraszamy Państwa do współtworzenia tej audycji. 56 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa, 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem wziąć udział w tej
jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
A, to muszę wyłączyć radio.
Prosimy o to.
Przepraszam bardzo, muszę. Po prostu słyszę to.
Tak. Kto do nas telefonuje?
Józef z Krakowa.
Prosimy, panie Józefie.
Ja wiele tygodni, jeśli nie miesięcy temu, chyba to był zeszły rok, przeczytałem w jednym z tygodników katolickich, albo gość niedzielny, albo niedziela, informację o tym, że zmarła była przewodnicząca Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych, która pod przysięgą przed Komisją Senacką Stanów Zjednoczonych zeznała, że udało im się wprowadzić około 1000 przez ileś tam lat, nie wiem, czy to były czasy stalinowskie, czy późniejsze, ja po prostu nie pamiętam szczegółów, udało się wprowadzić do kościoła, do święceń około 1100 niewierzących homoseksualistów. Więc była to akcja tak sterowana z zewnątrz. To były na pewno te przypadki rzeczywiste, nie takie wrabianych księży. Czy panu Karczewskiemu jest wiadomo o tym?
Dziękuję, panie.
Tak, to była często przytaczane nawet w niektórych, również amerykańskich mediach, ten przykład. Natomiast ja powiem tak, nie trzeba daleko szukać. Różne osoby były wprowadzane do seminariów duchownych w celu jak gdyby niszczenia tego środowiska od środka. To było kiedyś, ale ja tak z obserwacji swojej obecnych czasów mogę powiedzieć, że to się nie skończyło. Że wciąż mamy pewne osoby, które no wiadomo, nie wiadomo w jakim celu przychodzą do seminarium. Natomiast prosty przykład z Polski. No, mieliśmy w seminariach duchownych wprowadzanych agentów Służby Bezpieczeństwa, którzy powiedzmy tam 2-3 lata pobyli i odchodzili, ale wiedzieli, co jest, jak wygląda seminarium, co jest grane, kto jest kto i te informacje zostały przekazywane. Tak również było tutaj w tym przypadku i nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w innych krajach to się zdarzyło. Natomiast też musimy tutaj zachować pewną skalę. Oczywiście tego było dużo, ale w porównaniu z ilością seminariów duchownych i księży, kleryków wychodzących z tych seminariów, no nie możemy mówić o jakiejś gigantycznej skali. Oczywiście dużo. Nie wszyscy wytrzymywali do końca, nie wszyscy dotrwali do święcej, ale przykłady Stanów Zjednoczonych pokazują, że jednak jakiś odsetek tych ludzi został, znalazł się tam. No i to są te przykłady niechlubne w Stanach Zjednoczonych. Ale jeszcze raz podkreślę, biorąc pod uwagę statystyki, że tych przypadków jest niewiele, to jest ułamek procenta tych, których uznano winnymi tego rodzaju przestępstw w Stanach Zjednoczonych.
I wydaje się, że nie brakowało w dawnych czasach komunistycznych i nie brakuje dziś szantażowania, przekupywania, werbowania księży do tej nowej ideologii, która jest ideologią genderową, ideologią powiedzielibyśmy lewicową i mamy do często możemy spełnić, że nie na takiej skalę, tylko kto wrażliwy, kto potrafi odczytywać pewne delikatne różnice, to możemy dostrzec, że nie brakuje duchownych, którzy prezentują Kościół, byśmy powiedzieli, nie katolicki, tylko jakiś taki wolny, lewicowy. Więc z takimi przykładami mamy do czynienia do dziś i to też należałoby, wydaje się, tutaj rozszerzyć i o tym powiedzieć.
Oczywiście, no nawet w Polsce spotykamy się z takimi wypowiedziami, ja czytam często osób duchownych, które uważają, że jak gdyby no homoseksualizm w zasadzie nie, propagowanie homoseksualizmu nie ma nic z tym złego, wszystko jest w porządku, stawiamy na równi z tą normalnością tego rodzaju sprawy. I to wprowadza też dezorientację. No najbardziej chyba w tym rozpędzie takim, jeżeli chodzi o uznawanie związków jednopłciowych i wprowadzanie tego do kościoła, myślę, że kościół w Niemczech no, poszedł już bardzo daleko w tejże sprawie. I z Niemiec również płyną sygnały dalej, w inne miejsca. Zresztą przeglądając tamte sprawy, no w internecie można znaleźć parafię dla homoseksualistów. Oczywiście mówi się, że duszpasterstwo, należy się im duszpasterstwo. No tak, oczywiście, ale nie można pewnych rzeczy przejaskrawiać. Nie można mówić, że jeżeli coś jest czarne, to jest białe, szarzeje i za chwilę stanie się białe. No są pewne kryteria, których my przekroczyć nie możemy i jasność tych kryteriów, przedstawianie jasności tych kryteriów należałoby wymagać od duchownych Kościoła katolickiego, a zwłaszcza od biskupów. Ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, że w wielu przypadkach oskarżenia o pedofilię dotykały biskupów, którzy się temu sprzeciwiali, czyli wprowadzania do kościoła, do nauczania kościoła rzeczy, elementów niezgodnych z nauką katolicką i tu odnoszę się wprost do tych postulatów LGBT. Wielu z tych biskupów zostało po prostu walczono z nimi w ten sposób, że oskarżano o pedofilię. To też o czymś, o tuszowanie czy wprost o pedofilię, to też o czymś świadczy. Ja przypomnę chociażby sprawę słynną biskupa Fanelsta, który był przewodniczącym Komisji do Spraw Rodziny w Episkopacie Niemiec i zaraz po tym, jak przeciwstawił się próbom legalizacji, głośno powiedział, zabrał głos w sprawie legalizacji związków jednopłciowych w Niemczech, od razu padły oskarżenia o nadużycia finansowe. W zasadzie, jeśli chodzi o biskupa Fanelsta, to tam o wszystko go oskarżano, począwszy od nadużycia finansowego, skończywszy na pedofilii. Zmuszono go do ustąpienia i było to o tyle perfidne, że ci, którzy go zmusili do ustąpienia, nawet potem się przyznawali, że zrobiono to celowo. Więc to jak gdyby jest wciąż temat aktualny. Ja tylko jeszcze jedną rzecz zwróciłbym uwagę. Proszę zobaczyć, że gdy mówimy o pedofilii w Kościele, o tych przypadkach, o tym, co powiedziałem wcześniej, że jeżeli chodzi o oskarżenia, o przypadki w Kościele, związane są one w 90% wynikają ze skłonności homoseksualnych, w ogólnej debacie publicznej w ogóle ten związek nie pada. Całkowicie się to pomija. Ja byłem zdumiony tym szczytem, który odbył się w Watykanie i muszę to powiedzieć, ponieważ kilkudniowy szczyt odnośnie zajmujący się sprawami pedofilii w Kościele i nadużyć o charakterze pedofilskim w Kościele i ani razu, w ani jednym dokumencie, ani jednej wypowiedzi nie ma odniesienia do homoseksualizmu. Więc jak to możliwe, skoro Kongregacja Nauki Wiary sama podaje statystyki i tak wynika z tych statystyk, że jest tu ogromny związek. W debacie publicznej również to zostało rozdzielone, tak jakby nie miało to żadnego związku, a statystyki mówią zupełnie coś innego. Więc tutaj też mamy do czynienia z fałszowaniem pewnej rzeczywistości, wprowadzaniem odbiorców i tych, którym przedstawia się ten problem, w błąd.
Jedno tylko dopowiedzenie natury takiej duszpasterskiej, że jeżeli powstają duszpasterstwa dla osób zagubionych, żyjących niezgodnie z ludzką naturą, godnością i Ewangelią, to duszpasterstwo ma polegać na tym, że idzie się do zagubionej owcy, by przyprowadzić ją do owczarni, a nie buduje się owczarni wokół zagubionej owcy. By tutaj tej prostej zasady ewangelicznej nie pomylić, patrząc na dobrego pasterza. Prosimy, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże.
Jestem już na antenie.
Jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, z tej strony Maria, z okolic Sandomierza dzwonię. I chciałam się podzielić takimi moimi przemyśleniami. Ostatnio będąc w kościele, były te przygotowania dzieci do pierwszych komunii świętych. I tak patrząc na opinie ludzi dookoła, jak straszne spustoszenie zrobił ten film, jak ludzie źle reagują na to i jak jest Kościół oczerniany. chciałam życzyć wszystkim księżom, tym dobrym księżom, którzy są, którzy przygotowują te dzieci do sakramentów, wiele siły i wszystkiego dobrego, żeby mieli tą siłę od Pana Boga, żeby mogli to wszystko przezwyciężyć, tą całą nagonkę na Kościół i na nich, którzy nie są niczemu winni, którzy nic nie zrobili, którzy są bardzo dobrymi księżmi, którzy chcą te dzieci przygotować, żeby mieli tą siłę w sobie, żeby nie mieli tego strachu, żeby się nie obawiali teraz. Księża, trzymajcie się przy Panu Bogu, żebyście byli z nami, bo są, jesteście nam bardzo potrzebni, ludziom i tym dzieciom, którzy są, i żeby to wszystko przetrwali. No i to wszystko.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy, z Panem Bogiem.
No właśnie, dobrze, że z Pani wypowiedzi widać tę troskę o księży. Ja też bardzo często podróżuję po Polsce i odwiedzam parafię, księży na parafię. Często spotykam się i o tym mówiłem też, że ja widzę to pewnego rodzaju przygnębienie, bo skoro zewsząd jest ten atak, próba zrobienia z każdego księdza pedofila, no to nie można mówić, że taki czy inny ksiądz tego nie odczuwa. Jest to pewnego rodzaju przygnębienie. Pani mówi o tym, że żeby księża mieli siłę, żeby się nie zniechęcali. Oczywiście, ale ja myślę, że w tym momencie to księża potrzebują również naszego wsparcia. Oni nie mogą zostawać sami w tej perspektywie oskarżeń. Pani mówiła, żeby nie mieli strachu. Myślę, że nie tyle można mówić tu o strachu, co o przygnębieniu. Ja myślę, że wiele można zrobić, jeżeli tych księży w tej perspektywie oskarżeń nie pozostawimy sami. Że będziemy się upominać o prawdę, będziemy pytać, domagać się wyjaśnień. Dlatego, że widzimy, co się dzieje, jaki jest ten atak. Życzmy księdzom, módlmy się za księży, życzmy księżom wszystkiego dobrego, ale to jest pół tego, co powinniśmy zrobić. Natomiast zatroszczmy się wprost, a mianowicie jeżeli widzimy gdzieś niesprawiedliwość, jeżeli widzimy jakieś zło, które kierowane jest w stosunku do księży, zakonników, kapłanów, próbujmy oponować. Ja zawsze podkreślam, zadawajmy pytania, domagajmy się odpowiedzi. Niech ci, którzy rozpętali tą kampanię, odpowiadają. My też musimy wywrzeć jakąś presję. I myślę, że dzisiaj, oprócz tej presji ujawniania prawdy z jednej strony, czym powinni zajmować się dziennikarze, potrzebna jest presja zwykłych, wiernych wspólnoty Kościoła katolickiego. Presja, która wynikać będzie z chęci obrony księży. Oczywiście ja nie mówię tutaj o przypadkach, gdzie wiadomo, wina jest stwierdzona i bronić, bo zaraz będzie zarzut, że bronimy księży pedofilów. Nie, ale dzisiaj próbuje się z każdego księdza zrobić pedofila. Ja myślę, że sposobem, jednym ze sposobów odpowiedzi na to jest to, żeby księża czuli nasze wsparcie, nie tylko dziennikarzy, ale wiernych parafii, tych, którym posługują. Zbierzmy się na odwagę i nie dodajmy księżom siły tylko słowem, ale również czynem. Od czasu do czasu trzeba uderzyć pięścią w stół, trzeba powiedzieć, co się o tym myśli i wygarnąć niezależnie, kto na jakiej pozycji jest, prawdę, nawet jeżeli ona zaboli, bo tego potrzeba dzisiaj. No, widzimy, jaka presja jest medialna, widzimy, jaka presja jest z drugiej strony. No, my nie możemy się temu przyglądać. My musimy podjąć konkretne działania w tej sprawie i obronić księży po prostu.
Ojciec dyrektor Radia Maria, ojciec Tadeusz Rydzyk, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Dziękuję bardzo za ten program. Dziękuję panu redaktorowi, ojcu, bardzo serdecznie. Pierwszy, panie redaktorze, no, raz po raz dowiadujemy się z mediów, że no, w każdym razie o tym dzisiaj gdzieś w internecie na przykład podane, że kogoś tam chwycili jakiegoś nauczyciela. Znaczy zarzucili mu właśnie akurat to przestępstwo, które zresztą jest obrzydliwe i nie ma co, nikogo nie może tu jakoś, no, w każdym razie nie można, tu nie można przyjmować jakieś łagodnej interpretacji, prawda? To jest, Pan Jezus wyraźnie powiedział. Pan Jezus powiedział, kto by pokazywał na dzieci, mówi, kto by tych maluczkich zgorszył, lepiej by mu było, żeby zawiązali kamień młyński u szyi i zatopili w głębokościach morskich. To nie tylko chodzi o grzech, o jakieś, ale tu chodzi o zgorszenie. Bardzo często tak poranieni ludzie, młodzi, dzieci, nie mogą sobie z tym w tej dziedzinie poradzić. Nieraz brną dalej jeszcze, także trzeba to też wziąć pod uwagę. To jest wielka krzywda, to jest wielka krzywda, aż sięgająca wieczności. Także to jest, ale następna sprawa. Codziennie prawie jest gdzieś chwytany ktoś właśnie z taki przestępca. A nie mówi się w mediach o tym. Tylko księża. Tak jak była maczuga, kiedyś taką maczuga była taka na Polaków. Antysemici. To teraz na księży pedofile. To jest coś obrzydliwego, tego się już nie da słuchać. Po prostu jest aż niedobrze człowiekowi się robi. Druga sprawa. Na skutek właśnie takiej nagonki jest to zaplanowane w tej walce z Kościołem i to, żeby oddzielić duszpasterzy od młodzieży, od dzieci, żeby rodzice źle myśleli o księżach, żeby no taką atmosferę. A gdzie by ten ksiądz, a jak ten ksiądz poprowadzi ludzi do Pana Boga? Jak poprowadzi te dzieci? Nie wiem jak pan, ja miałem zawsze dobrych księży. Oczywiście jednych lubiłem bardziej, drugich mniej, bo wystarczyło, że jeden taki bardziej posępny czasem był, no to już się tak nie lubiło. To już dzieciństwo, przypomnijmy sobie. Ale miałem zawsze bardzo dobrych księży. Rozglądnijmy się wokoło i popatrzmy, jakich mamy księży, a co oni z nami robią. Co oni z nas robią? Wprowadzają taką nienawiść do księży, taki powiedziałbym ten hejt, taki na księży, że nic, tylko się skryć. Proszę zobaczyć, ilu księży widzimy teraz na ulicach w sutannach albo chociażby pod koloratką. Czy widać? A dlaczego? Czy zastanowiliśmy się nad tym? Czy było przyjemnie takiemu księdzu słyszeć wyzwiska za sobą? Albo za siostrą zakonną? I to w kraju katolickim Jana Pawła II? Tak jest, to jest od jakiegoś czasu. Takiego hejtu na księży nigdzie nie było. Ja tylko uświadomiłem sobie jedno. Te podróże do różnych krajów. W Izraelu. Przecież Żydzi patrzą inaczej na Kościół katolicki niż katolicy. I nigdy się nie spotkałem tam z jakąś z fatalną reakcją. W samolotach, na różnych liniach. Niejednokrotnie spotykałem się, nie tylko bardzo grzeczni są, ale nawet proszą o błogosławieństwo. Nie myślę tylko o pasażerach samych, ale o obsłudze. Bardzo grzeczny. W świecie. Czy policja. Czy no w różnych. Ja nie będę o tym mówił. A u nas jak? Właśnie ten hejt. Na ulicach. Nawet przed kościołem. Czy my mówimy księdzu, jak widzimy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy my pochwalimy Pana Boga. I tego nie zauważam. Nawet pośród takich, którzy są bardziej, wydawałoby się, aktywnymi katolikami. Nawet w tych ruchach, różne ruchy charyzmatyczne, grupy modlitewne, jakieś albo idzie do kościoła na mszę świętą, człowiek wychodzi, nawet z klasztoru wychodzę i tak patrzy, jakbym urodzonego ojca, za przeproszeniem, no, tak się mówi, jakby urodzonego ojca mu zarżnął. No, tak patrzy, co to jest? To jest ta właśnie ta antykultura, która wchodzi w media, nawet w te telewizje, filmy różne. Jakich oni księży pokazują? Jest jakiś film, taki serial Ojciec Mateusz. I tam ksiądz niby występuje, bohater ksiądz. Mówią mi, że ten film sprawił, że do Sandomierza pełno przyjeżdża ludzi. Tak, turystów, że dużo przyjeżdża, dużo więcej niż kiedyś. No tak, ale jaki jest tam ksiądz? Ksiądz współpracujący z policją. Taki jakby detektyw, czy jakiś policjant i tak dalej. Przecież to nie jest kapłaństwo. Pokazują zafałszowane kapłaństwo, nieprawdziwe kapłaństwo, czy inne jakieś filmy, seriale jakieś przeróżne. My musimy widzieć, i to robią w kraju katolickim, powoli sączą różnymi drogami, nawet w telewizji narodowej, TVP. W TVP. Już zostawiam te TVN-y, Polsaty i wszystkie inne. Zostawiam to. Bo to są prywatne i wiadomo, mają jakieś tam ideologie swoje. Tak? Ale tutaj cały czas jest taka nagonka na księży. Po 89 roku była ogromna nagonka, zaczęła się na księży. W komunizmie było to, ale było inaczej. A tutaj bardziej perfidnie jeszcze. I to zostaje w nas. I to później się przekłada na skuteczność ewangelizowania, skuteczność posługi kapłanów, sióstr zakonnych. Ile jest tych wyzwisk za siostrami zakonnymi? Taki chłystki młodzież i w sobie cyrki robi, woła za taką siostrą. Już nie będę mówił, czy dzieci nawet. Opowiadają mi siostry, idą siostry gdzieś przez osiedle, Piaskownica, dzieci krzyczą za tą siostrą, a matka tam patrzy, ojciec i nic. Ona by chętnie pewno też sam to samo wołała. Jest to. Myślę, że my, katolicy, musimy nad tym pracować, zwrócić na to uwagę. Bo jeżeli my nie działamy przeciwko takim postawom, to znaczy współdziałamy w tym szerzeniu zła. To jest to drugie. Właśnie i trzecie. Proszę pana, nie oglądałem tego filmu co ci TVN-owcy zrobili. Prawda? Nie oglądałem tego filmu dla zasady, bo nie będę oglądał. Nie będę, jak mi plują w twarz, nie będę mówił, że deszcz pada. Trzeba mieć godność swoją. I to wszystko, co z TVN-u, ja po prostu nie wierzę. Dla zasady, bo tyle, co oni nakłamali, również na Radio Maryja. I cały czas kłamią. Kłamią i pewno oby nie kłamali w przyszłości. Tego to bym życzył. W każdym razie podobno było w tym filmie też, żeby dekanonizować Jana Pawła II. I na Jana Pawła II też było w tym filmie, że milczał, że tak dalej. Też ubrał się diabeł w ornat i nam przedzwonił. Ci twórcy takich paszkwili. I jeszcze co najgorsze, niech pan wybaczy, ale nawet w niektórych katolickich wypowiedziach z ramienia katolików, czy to pisane te wypowiedzi, czy mówione, było, że dokument. Jaki dokument? Z ukrytych kamer gdzieś ponaciągane. Jaki to dokument? A ludzie, przestaniemy wreszcie chować głowę w piasek, my katolicy. I przestaniemy siedzieć cicho, jak nam plują w twarz. Poplują Kościołowi. Matkę Najświętszą sponiewierali. Cisza. W jednym, drugim miejscu na Jasnej Górze ksiądz arcybiskup Depo zrobił jakieś takie wynagrodzenie. Ojcowie Paulini parę razy słyszałem w czasie apelu. I tam na pewno też, ale jak można? Najświętszy sakrament, procesję Bożego Ciała wyśmiewają. Tu w Toruniu pod Radiem Maryja dwa razy. Dwa razy to było. I nikt nie reaguje. Prezydent dał pozwolenie na to. Nie wiem, czy musi dać. Dał pozwolenie. To jest zgorszenie. To jest przeciwko mirowi społecznemu jest to działanie. To jest chuligaństwo. I kpią sobie i udają poubierani w komrze czy w alby, a więc liturgiczne stroje nasze katolickie i sobie kpią. Kpią sobie. Jakiś tam ktoś, przedstawiciel kościoła, jaki tam kościół, nie wiem, spaghetti. Co to za kościół? Jak my sobie możemy tak pozwalać na to? Matkę Najświętszą jeszcze do tej faginy twarz domalowali. W Gdańsku to samo. Prezydent miasta idzie na początku ludzie, a później idzie do kościoła. Co się porobiło? My katolicy zacznijmy mówić. Przestańmy chować głowę w piasek, bo Pan Jezus nas zapyta o to. Pan Jezus powiedział, powiedział wyraźnie, kto mnie wyzna przed ludźmi, ja go wyznam przed Ojcem, który jest w niebie. Kto się mnie zaprze przed ludźmi, ja się zaprę go, jego przed Ojcem, który jest w niebie. Za to odpowiemy, odpowiemy wieczności. To jest metoda walki z Kościołem. A teraz dotknęli takiego czułego punktu. To jest obrzydliwe pedofilia, ale ta pedofilia, dlaczego nie wyciągają innych, powiedziałbym, grup społecznych? Taki Cohn-Bendit z Unii Europejskiej, jakie on gadał głupoty, jakie obrzydliwości. Chwalił się tym. I cisza cały świat. Cisza cały świat. I nasi ci eurodeputowani, jaśnie oświeceni. Cicho, tylko na księży. Prawda? Inni z Unii Europejskiej. Jak oni chcieli partię pedofilską zakładać. Partię pedofilów, przepraszam. Nie wiem, czy ona powstała na Zachodzie. I cisza. A ci wszyscy, którzy ten gender wprowadzają, a już inni specjaliści niech lepiej to mówią, co oni wyprawiali z tymi dziećmi? I cisza. Tak, ale ksiądz, tu nie chodzi wcale, to jest faryzeizm. Tu nie chodzi o obronę im dzieci, bo gdyby chodziło im o obronę dzieci, to niech ruszają wszystko. No i to ostatnie. Do papieża doszli. Kto ich dopuścił? Przecież to jest obrażanie następcy Piotra, takiego świętego urzędu. Ktoś ich dopuścił. I człowieka, który oszukiwał, który na tym, on sobie zrobił biznes pedofilski, który księdza wciska w takie rzeczy. Sąd mówi co innego i on mówił i kręcił wszędzie, po kuriach, po wszystkim. To było, ten człowiek chciał wiele pieniędzy wyciągnąć z poszczególnych kurii. Oni się spotykali, to było międzynarodowe spotkanie, takie było kiedyś w Poznaniu, ja o tym wiem tylko. Jeden z uczestników, prawników, pewien detektyw też, opowiadał mi w szczegółach, nie tylko mnie, co oni robili, jak byli instruowani ci działacze w Polsce, byli z różnych krajów i ich uczyli. Jak tu zaatakować? Także przepraszam, tyle, może dość dużo, ale panie redaktorze, dzięki i trzymajmy się. Kościół trzeba kochać, to jest Kościół Pana Jezusa. I my za to odpowiemy, jak my Kościół traktujemy. Księża to są ludzie, którzy służą w Kościele. I jeżeli my coś złego robimy, jak jesteś naprawdę członkiem Kościoła, siostrą czy bratem, to podejdź do tego księdza, podejdźcie do nas i powiedzcie, i módlcie się też za nas. Bo księża, tyle ile obrywają księża, to chyba nikt. Tak, to może tyle. No i księża, i biskupi, musimy być silni wszyscy. Tak, to jest silni, a nie od razu. To najgorsze klęka i jeszcze głowę w piasek chowa. Nie wolno być, trzeba mieć odwagę, rozwagę i odwagę i godność zachować. Jest, mamy godność dzieci Bożych. Tak. a te sprawy uporządkować i do seminariów, tu też trzeba, żeby do seminariów takich zbadać wcześniej. I jeżeli gdzieś coś takiego jest, to do biskupa oczywiście i pomóc też biskupowi, żeby Kościół był piękny, żeby rzeczywiście no, żeby ludzie patrzą na Kościół, chcieli pokochać Chrystusa. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Pan redaktor.
Tu ojciec dyrektor poruszył tyle istotnych kwestii, a więc ja tak po kolei troszeczkę się odniosę. Właśnie, dzisiaj jest w tej nagonce, to taka ważna rzecz, która od razu mi przychodzi na myśl, to co ojciec powiedział, robi się wszystko, by Kościół wyeliminować, a wyeliminować między innymi poprzez to, by odsunąć od młodzieży, od dzieci, od tych środowisk, z których można ewangelizować księży. Ja powiem taki przypadek sprzed kilkunastu dni, kiedy odwiedzałem też znajomego księdza i on co roku jeździ z młodzieżą na obozy letnie, no i w tym roku nie jedzie. Ja pytam, a dlaczego? A dlaczego mają ze mnie zrobić pedofila? A więc jest już pewnego rodzaju dystans, bo nie wiadomo, co się wydarzy. To jest tak, że jest, jeżeli mówi się dobrze o księżach, nawet w mediach katolickich niektórych, to jest tak ważne, by ksiądz robił wszystko, niech robi wszystko, byleby tylko nie ewangelizował. I taki, to jest ten główny nurt. Niech on będzie taki, niech on rapuje, niech on śpiewa, niech on gra na gitarze, byle tylko nie ewangelizował. I taki jest, myślę, podstawowy cel tej nagonki. Ja jeszcze powiem tak, a propos tej presji. Byłem 3 tygodnie temu bodajże w parafii, przejeżdżałem, gdzie na murach plebanii księdza proboszcza wypisano wielki napis pedofile. Tu mieszkają pedofile. Byłem u księdza znajomego, który też mi opowiadał, jak został pedofilem nazwany we własnej kancelarii. Kiedy osoba przychodzi po dokumenty, coś tam się nie zgadza, więc pedofil. Mam świadectwo księdza, który szedł ulicą. Szedł w sutannie i młodzież, przechodząc za młodzież, krzyczała: o, pedofil, pedofil. Proszę zobaczyć, ile zła zrobiła ta atmosfera. Ile krzywd wyrządza ta atmosfera. I teraz my nie możemy się temu przyglądać. My musimy podjąć konkretne działania, żeby coś z tym zrobić. Zresztą mamy jakiś dług. To, co ojciec powiedział na początku, że u siebie w parafii, tam gdzie się wychowywał, miał dobrych księży. Ja też. Ja powiem tak, że ja może nie siedziałbym tu, gdzie siedzę, nie robiłbym tego, co robię, nie napisałbym tych książek, gdybym nie trafił w swojej młodości na księży, którzy mnie poprowadzili, byli w stanie poprowadzić tą drogą i doprowadzili tu, gdzie jestem. A więc jest to jakiś dług. My to też sobie przypomnimy młodość. Ile zyskiwaliśmy, a teraz po prostu wobec tego nie możemy chociażby stać bezczynni. Oczywiście ta presja będzie, bo taki jest cel tej nagonki i tej całej kampanii medialnej. Ale ja powiem taki przykład, że czasami ta odwaga i to wszystko działa też w drugą stronę. Ja miałem takiego kolegę księdza, on misjonarzem w Rosji jest obecnie, który wszędzie chodził w sutannie. Zawsze pojawiał się w sutannie. Zawsze miał tą odwagę, by pojawić się w sutannie. I pamiętam, Polska jak Polska, ale jeździliśmy do krajów, gdzie katolików niewielu. Chociażby Czechy. I on nawet do barów chodził w sutannie. I ja widziałem, jakim szacunkiem ludzie go darzyli tam. On był kimś wyjątkowym dla tych. W kraju, w którym 50 lat nie widzieli księdza w sutannie, a ty od razu tak. Ale on wiedział, co robi. To była ta iskierka, która ich zapalała. Dziś mamy sytuację odwrotną, że w Polsce, w kraju Jana Pawła II, księża boją się wychodzić w sutannie na ulicę, by nie narazić się takim czy innym środowiskom. Oczywiście jest moda na opluwanie kościoła, opluwanie duchowieństwa. To jest taka moda, bo chociażby obracając się w takich czy innych kręgach słyszy się, że no wiadomo, wszyscy plują na kościół, to jak ja nie będę pluł, to jestem na marginesie, jestem jakiś ciemnogród. I to też jest efekt tej całej kampanii medialnej. To jest to zło, które wyrządzono i tą taką karykaturę, którą się tworzy. Ojciec wspomniał o tych, w kontekście tego ataku, nagonki na Kościół, tym pluciu na Kościół. Proszę zobaczyć, jak profanuje się te symbole katolickie. Ja teraz zadam pytanie, czy gdyby to samo zrobiono z symbolami religii judaistycznej, czy islamskimi, też by był spokój? W tych samych mediach, które tak piętnują Kościół i tak plują na Kościół, podniósłby się wielki krzyk. Co do tego nie mam wątpliwości. Więc nie jest to mierzone równą miarą i powinniśmy to obserwować, zdawać sobie z tego sprawę. Już chociażby te fakty dowodzą, że nie mamy tu do czynienia z jakąś walką o sprawiedliwość, czy o przejrzystość, czy o prawdę. Mamy do czynienia z atakiem na Kościół.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Czy pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony, ja do audycji.
Jesteśmy na antenie, pani Jolanto.
Chciałam się włączyć w tę bardzo ciekawą audycję i zwrócić uwagę na jeden aspekt. Czy ja nigdy nie zauważyłam, wiadomo, że o innych się nie mówi, tylko o kapłanach, ale na przykład o protestantach nigdy nie ma tego problemu, bo tu jest drugie dno. To jest atak na prawdziwą wiarę katolicką, na kapłaństwo, bo wiadomo, że jak się ohydzi kapłana, no a jest powiedzenie, piękna sentencja, że źle oceniają Boga po uczynkach wyznawców, a tu mówimy o pseudowyznawcach, no i ludzie odejdą od kościoła pozbawieni sakramentów. Miałam okazję kiedyś słyszeć przepiękną homilię kapłana z Krakowa, księdza Adama. On ją zatytułował Piłaci XXI wieku. I ten fragment był taki. Co on napisał, napisałem. I wiemy, jakie środowiska napisały scenariusz dla tych wszystkich wydarzeń. Kapłan ma być opluty, wiara prawdziwa katolicka ma być zniszczona. Nigdy się nie słyszy o protestantach, że tam jest jakiś problem. Wręcz się zachwala. Lawina filmów, wszystkiego. Tam Kościół jest przepiękny, a katolicki opluty. A druga rzecz to też jest taka, że sami musimy, ja też mam gromadkę dzieci, wychowywać w takim szacunku do kapłana. Tak jak zwrócił i ojciec Tadeusz, i ojciec tutaj, prawda, i pan prowadzący, pan Karczewski, że dzisiaj się inny wizerunek kapłana przedstawia. Takiego księdza, urzędnika, lajtowego kolegi i nawet w relacjach z młodzieżą. Za nie gdzieś ten szacunek, godność, której brakuje i musimy to przywrócić i nikt za nas tego nie zrobi. Ale prawda jest taka, że to jest uderzenie w kapłaństwo, w wiarę katolicką, w godność, żeby ludzi porozsyłać po pseudo wspólnotach różnych, protestanckich i bawić się, że niby mamy wiarę, ale jej nie ma. W tych serialach w różnych, dzięki Bogu nie oglądam telewizji, ale kiedyś oglądałam, to pamiętam, czy jak była plebania, czy inne, to ukazywano kapłana, który tu rozmawia, spożywa posiłek, za chwilę odprawiam mszę świętą, ani postu eucharystycznego, ani innych rzeczy, które są naprawdę bardzo ważne, nie ukazuje, tylko taki lajtowy kapłan, jak mówi ksiądz Klas, taki barowy i takie społeczeństwo, tacy wierzący, a to już jest wtedy antykościół na tacy podany. Także tyle chciałam wnieść.
Dziękuję pani Jolanto.
Że o tą godność kapłańską musimy walczyć. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan redaktor?
Do tego, co pani powiedziała na początku, się tylko odniosę. W Stanach Zjednoczonych, gdyby przedstawiano statystyki, w Stanach Zjednoczonych o wiele więcej, większa liczba uznanych winnymi tego rodzaju przestępstw jest w środowiskach protestanckich, w środowiskach żydowskich, o wiele większa niż w środowisku katolickim. Proszę zobaczyć, że w ogóle o tym temacie się nie mówi. To słuszna uwaga, ale cel jest taki, o czym mówiliśmy na początku, by jak gdyby obciążyć tylko Kościół katolicki. Co do tej obrony księży, ja jeszcze bym zwrócił na taką jedną rzecz uwagę, co jest dziś potrzebne. My za mało identyfikujemy się z Kościołem. Dziś w wielu momentach Kościół traktuje się jako instytucję usługową, w którym ksiądz jest jak gdyby sprzedawcą, a wierny jest klientem. nie identyfikujemy się, tylko właśnie patrzymy przez ten pryzmat instytucji usługowej. Myślę, że wielu z nas powinno sobie zrobić jakiś rachunek sumienia, że bardziej musimy angażować się w tą wspólnotę, w życie tej wspólnoty. No i przyszły takie czasy, że bardziej musimy się angażować w obronę osób duchownych, w obronę księży, w obronę zakonników, w obronę sióstr zakonnych. Oczywiście będą nam zarzucać, że bronimy tutaj pedofilów, bo taka jest moda, bo każdy ksiądz pedofil, do tego to wszystko ta kampania zmierza, ale my musimy mieć odwagę. Ojciec Święty Jan Paweł II przez cały pontyfikat mówił o odwadze. Mówił, nie lękajcie się, ale podczas ostatniej pielgrzymki do ojczyzny, ja pamiętam wtedy te słowa, kiedy nie mówi już nie lękajcie się, tylko mówi przestańcie się lękać. I dzisiaj należałoby to powtórzyć nam wszystkim. Przestańmy się lękać. Ci, którzy plują na Kościół, to jest mniejszość. Ja to w swojej pracy dziennikarskiej widzę zawstydzenie niektórych dziennikarzy, kiedy wychodzi się do nich z argumentami. Zawstydzenie tych, którzy plują na Kościół, kiedy siada się z nimi przy stole i uderza pięścią w stół. Chociażby w gronie 10 osób jestem sam, kiedy uderzę pięścią w stół i powiem swoją rację, zapada cisza. A więc nie bójmy się, przestańmy się lękać i bez tego lęku możemy zrobić bardzo dużo.
Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Wiemy, że Chrystusa prześladowano i nas prześladować będą, bo prześladując Kościół prześladowany jest Jezus Chrystus. Wydaje się być takim paradoksem dziejowym, że Kościół, który przywrócił godność człowiekowi, każdemu człowiekowi, niezależnie czy jest Żydem, czy jest Grekiem, czy jest niewolnikiem, czy wolnym, Kościół, który przez Jezusa Chrystusa na początku przywrócił miejsce kobiecie w społeczeństwie, miejsce dziecku w społeczeństwie. I to wydaje się już było zaznaczone przez pana redaktora. Prosiłbym może o takie rozwinięcie tej myśli, ponieważ wydaje się, że największego obrońcę godności kobiety, godności dzieci i godności rodziny próbuje się wyeliminować w całym dyskursie społecznym. No właśnie, czy aby nie po to, żeby potem jeszcze mocniej uderzyć w dziecko, jeszcze mocniej uderzyć w rodzinę, jeszcze bardziej uderzyć w kobietę, no i wiadomo, że w mężczyznę. Czy ten proces nie ukazuje nam tego? Wiem, że w czasie naszej rozmowy pan redaktor już o tym gdzieś tam poniekąd wspomniał, ale prosiłbym o rozwinięcie.
Dokładnie o to chodzi. Ja powiem tak, że tak patrząc na współczesny świat, wystarczy rozejrzeć się dookoła, zobaczyć to, co się dzieje. Kościół jest ostatnim punktem oporu przeciwko tym wszelkiemu złu, które usiłuje zniszczyć człowieka. I ja to w książce powiedziałem i teraz powtórzę. Ta cała kampania, bo mówimy o walce z Kościołem, ale to nie jest walka z Kościołem, to jest walka z człowiekiem i z jego sumieniem. Trzeba zniszczyć sumienie człowieka, trzeba zniszczyć człowieka, a wtedy wszelkie szatańskie pomysły będziemy mogli przeprowadzać. I ku temu to zmierza. No, tu nie trzeba wiele szukać. Proszę zajrzeć się dookoła. Proszę zajrzeć na portale internetowe, sięgnąć do gazet. Proszę pooglądać filmy. Nawet w filmach, tych, które nam się wrzuca do kin, problem Kościoła, problem nauczania katolickiego nie istnieje, tego nie ma. A więc Kościół jest ostatnią instancją, która broni godności człowieka i staje w obronie godności człowieka. I dlatego przyszedł ten atak i dlatego ten atak przybiera takie formy, dlatego to tak wygląda, że no wiadomo, trzeba wprowadzić pewne rzeczy, trzeba zniszczyć człowieka, zniszczyć godność człowieka i stąd ta sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże.
Ja mam na imię Łukasz, jestem z Podkarpacia. Ja chciałem powiedzieć, że jestem taką osobą, która kiedyś żyła daleko od kościoła, też byłem ochrzczony, później się nawróciłem wraz z tym, jak zawarłem związek małżeński, no i Bóg mnie dotknął bardzo mocno, pozmieniał bardzo dużo w moim życiu, ale po paru latach wskutek, jak zobaczyłem takie zachowanie pewnego biskupa, no to moja wiara była taka, że po prostu Wstrząsnęło to mną i zacząłem szukać w innych wyznaniach. No skutek był tego taki, że dzisiaj jestem katolikiem bardziej ugruntowanym, bo jednak ta wiedza i obalanie tych różnych po kolei wątpliwości i mitów, no jednak człowieka prowadzi do prawdy, no i ugruntowuje. Ale wydaje mi się właśnie, że tak jak ta kobieta, która wcześniej dzwoniła, wspomniała o tych protestantach, w tym, co się teraz dzieje, już patrząc w przód na to, że ludzie, tak jak ja byłem wtedy w takim punkcie, że coś takiego mi podłamywało moją wiarę i zaczynałem szukać. Dzisiaj też właśnie były takie publikacje, nie tylko o protestantach, ale tych wyznań jest masa, prawda? Nawet tacy muzułmanie, czy bo są ci imigranci, te środowiska lewicowe też troszeczkę hołubią, prawda, tutaj ten temat, żeby rzetelnie opisać ten problem, jak on istnieje w innych kościołach, żeby właśnie nie było takiego wrażenia, że katolicki jest tym po prostu zbiorem pedofilów, natomiast te inne są fantastyczne i tak dalej, bo takich chyba publikacji nie ma, albo są dostępne, żeby pokazać, jak jest naprawdę, tak? Żeby ktoś nie dał się zwieść, o tak. Nawet tacy świadkowie Jehowy, taki ogólnie taki przekrój, bo jest tych wyznań sporo, także dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję Panie Łukaszu, z Panem Bogiem, Pan redaktor.
No wiadomo, mielibyśmy taki rzetelniejszy obraz całej tej sprawy, gdyby nie bano się pokazywać tych statystyk. Gdyby pokazywano, jakie są perspektywy tutaj, jaki procent, odsetek tych, którzy dopuścili się nadużyć, jest w kościele, jak i wśród nauczycieli, jak i w innych instytucjach. Media głównego nurtu, one tego nie robią, dlatego że, no właśnie, po powodzie już mówiliśmy. I tu jest problem, tu jest ta dezinformacja. I tu pan jeszcze powiedział jedną taką ciekawą rzecz. Że, no właśnie, kiedy obserwuje się pewne rzeczy, pewne drastyczne rzeczy w kościele, że powoduje to odejście od kościoła, tak się tu tłumaczy, że powoduje to jakąś wątpliwość. Ja powiem na swoim przykładzie, wiele razy, kiedy zajmuję się tym sprawami, kiedy opowiadam u nas w redakcji o tych rzeczach, jest tak jeden z kolegów, który bardzo często mnie pyta, czy ty jeszcze nie straciłeś wiary? Ja mu zawsze odpowiadam, nie, mówię wręcz odwrotnie. To, co widziałem, to, co kiedy te momenty, w których odkrywa się prawdę, widać, że to mimo wszystko idzie ku dobremu, tylko po prostu trzeba do tego wyciągnąć jakoś rękę.
Chociaż muszę powiedzieć to, co mówił pan Łukasz. Kościół i nasze działanie jako księży, jako duchowieństwa, tutaj wiadomo, zadanie dla dziennikarzy, zwłaszcza dziennikarzy śledczych, dla badania i pokazywania tych statystyk, czyli tutaj instytuty związane z socjologią, badaniem nastrojów społecznych, badaniem tego, czym żyje społeczeństwo, to jak najbardziej, ale wydaje mi się, że takie zadania Kościoła podstawowe to jest obnażać zło, przestrzegać przed tym złem, ale jeżeli my jesteśmy tak mocno atakowani, zwłaszcza teraz jako duchowieństwo, atakowani i jeżeli towarzyszy lęk, to wydaje się lęk, że możesz być oskarżony za nic. Nie znając tego, kto cię oskarża, nie spodziewając się rzetelnego procesu, tylko po prostu przyczepiona etykieta i jesteś pedofil albo ktoś jeszcze inny. Natomiast czy naszym zadaniem jest, i tu jest mój dylemat, bronienie się przed tym atakiem, który jest przyczepieniem dla kościołowi etykiety miejsce pedofilii, to są pedofile, przez ukazywanie, że inni są pedofilami. To wydaje mi się, że to jest też taka pokusa, która może się wkraść w nasze życie. Oskarżycielem jest szatan. Broniąc się, oskarżając innych, musimy mieć taką świadomość, że to istnieje, ale to nam nie może wystarczyć. Bardziej to, co tutaj słyszymy z ust i pana redaktora i innych osób. Ukazywanie dobra, budowanie struktur dobra, przypominanie tego, co prawdziwie Kościół czyni, czego dokonuje tu i teraz. Zapytanie siebie, czy rzeczywiście w moim środowisku znam złego księdza. czy znam złą siostrę zakonną. A jeżeli znam, to co zrobiłem, żeby jej pomóc, skoro mamy sobie pomagać tym, żeby umacniać w nas dobro. I to jest też pytanie do pana redaktora, czy rzeczywiście naszym zadaniem w tym obnażaniu kłamstwa o pedofilii w Kościele to jest ukazywanie, że to inni też mają z tym problem.
Znaczy, tutaj to ja powiem tak, jest to konieczne tylko ze względu na to, by ten obraz medialny, by pokazać statystyki, bo to daje pewien obraz. Tu nie chodzi o to, że jeżeli ja mam coś na sumieniu, to zaraz wytykam drugiego, że on ma też na sumieniu. To absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, by odbiorca, ja patrzę, mówię ze swojego punktu dziennikarskiego, by odbiorca dostawał rzetelną informację. Dzisiaj tej rzetelnej informacji nie dostaje i to jest, nie mówię tu o zaniedbaniu, bo to jest celowe działanie mediów, że odbiorca, o którego dziennikarz winien się troszczyć, by otrzymał prawdziwą informację, właśnie przez zaniechanie przedstawiania tych statystyk, on to nie otrzymuje tej prawdziwej informacji. Natomiast ojciec powiedział o tym niebezpieczeństwie. Właśnie to jest rzecz ważna. Ja uczestniczyłem w kilku procesach. Zapoznałem się z wieloma aktami księży. I ja powiem tak z własnego doświadczenia, że jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Dzisiaj doszliśmy do takiego punktu, że każdy ksiądz może zostać oskarżony. I ja powiem ze swojej perspektywy, swojej pracy i tych spraw, z którymi się zetknąłem. Ksiądz oskarżony o pedofilię, o czyn o charakterze, przestępstwo o charakterze pedofilskim, nie ma szansy na obronę. Nie ma szansy na obronę ponieważ przyjmuje się to, co jest w Stanach Zjednoczonych, to, co było w Stanach Zjednoczonych, że twierdzenie oskarżyciela jest ostatecznym dowodem w sprawie. Ja patrząc, prosty przykład, sprawa pana Marka Lisińskiego i Fundacji Nie Lękajcie Się. Ja zająłem się tym 4 lata temu, bodajże 5 lat temu. Gdyby nie patrzeć sędziom i tym, którzy brali udział w sprawie na ręce, pewnie zakończyłoby się to wszystko inaczej. Natomiast ważna jest ta nasza troska o księży i o każdą tego rodzaju sprawę. Ja mam jeszcze 2 przykłady księży, gdzie oskarżenia wyssane są całkowicie z palca. A zapadają wyroki. Dlatego, że ksiądz nie ma żadnej obrony. Pozostaje sam sobie, sam się próbuje bronić, ale przy tej presji medialnej sądy zaczynają stosować to samo, co było w Stanach Zjednoczonych. Dlatego jest to sytuacja niebezpieczna i my musimy tych rzeczy pilnować.
Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja. Halo.
Proszę.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Jan ze Śląska. Ja właśnie też takie coś zauważam i to jeżeli chodzi o tą pedofilię, w ogóle to jest takie obrzydliwe już teraz określenie, że w ogóle sama myśl nastręcza jakieś niewłaściwe, ale właśnie to się czasami nawet przeradza, to jest tak groźne, jak właśnie tutaj mówicie, szanowni ojciec i ksiądz, profesor, nie wiem,
pan redaktor Sebastian,
że to się przekłada, to się nawet przekłada na, i co zresztą było mówione o gender, prawda? To było mówione o gender wcześniej. Alarmowanie, informowanie ludzi, to się przekłada nawet na relacje kobieta-mężczyzna. Niestety, ja tak coś zauważam, że czasem, oczywiście na szczęście to nie jest jakby, bo człowiek, który jest źle, jest z jakichś różnych dziwnych zachowań, albo nie, właściwie stara się być w miarę, na tyle, na ile może być osobny, ale to się czasem zauważa, że to jest jakby czasem takie odchodzenie, takie jakieś ostrożność w ogóle, no oczywiście, że to jest, ktoś by powiedział w innej sytuacji, potrzebne ostrożność i tak dalej, ale to się przekłada na relacje kobiet mężczyzna w ogóle, jakby to zwa, jakby w relacji w kościele to może być czasem też przez roztropność zrozumiałe i nawet bez słów się rozumie, ale gdzieś na zewnątrz to po prostu jest jakoś tak przyjmowane, że czasem jest w ogóle jakiś niewłaściwy komunikat, albo jest milczenie, albo czasem niewłaściwe zrozumienie kompletnie. Ja przepraszam, że to troszeczkę tak chaotycznie brzmi, że nie bardzo, ale ja myślę, że ktoś wie, o co tutaj chodzi i oczywiście przepraszam, że ja odwracam tą uwagę, bo tu jest bardzo skupienie, jak nie jest tak, jak właśnie jest tak, jak mówicie, kochani. Właśnie to się przelaza później w atak na człowieka w procesie, tak jak Pan Jezus był oskarżony właśnie. I wtedy, no właśnie. I to jest pytanie, gdzie się prefabrykuje te sytuacje i tak dalej w ten sposób, że to się raptem dziwnie jakoś z niczego tworzy coś, historyjkę, która kompletnie nie ma się nijak, jest wyssana z palca. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy pana redaktor.
No właśnie, już mówiliśmy o tych przykładach i przykład tej fundacji Nie Lękajcie Się i pana Leśnińskiego to pokazuje. Ja też, kiedy pierwszy raz zetknąłem się z tego rodzaju sprawą, pewne rzeczy wydały mi się niemożliwe, że jak to człowiek mówi, a nawet dziennikarz, który zetknął się już z wieloma sprawami, tak sobie mówi, że no, to raczej niemożliwe. I kiedy ja już kilka lat temu w pewnych kręgach opowiadałem tą historię, chociażby oskarżeń, o których mówimy, często słyszę, to niemożliwe, raczej to niemożliwe. Nikt nie, mało kto jest w stanie uwierzyć, że można taką fikcję stworzyć. Ja też nie wierzyłem, dopóki nie zajrzałem w akta. Kiedy człowiek zagląda w akta sądowe, w akta prokuratorskie i widzi, co tam jest, no to się włos na głowie jeży. Pan mówił o tych relacjach, więc ja powiem, że tutaj to uderzenie w Kościół, oprócz tego oczerniania Kościoła, jest jeszcze jeden cel, a mianowicie cała ta atmosfera rodzi pewnego rodzaju nieufność. To jest nieufność między wiernym a księdzem, między księdzem a biskupem. Tu też poszło to w tym kierunku i to widać. To przy tej atmosferze, tak jak jeżdżę i spotykam się z księżmi czy z biskupami, widać, że jest ta atmosfera troszeczkę się popsuła. I myślę, że taki też był jeden z celów tego wszystkiego, co się...
No, jeżeli rozmawiamy o ataku na Kościół, to nie tylko pedofilią w Kościół, ale też podział w Kościele. Podział na Kościół taki, skłócenie księży z proboszczami, z biskupami, papieża z biskupami, więc podział. I to robią środowiska, które uważają się, że są niepodzielne, prawda, że są zjednoczone, jednomyślne. Panie redaktorze, jeżeli jesteśmy przy temacie pedofilia w Kościele pańskiej książki Oblicza Kłamstwa, przypomnę tutaj Veritatis Splendor jako wydawca. Pan redaktor jest redaktorem publicystą naszego dziennika. Też o tej książce na stronie internetowej Radia Maryja i Fundacji Nasza Przyszłość można przeczytać i można się dowiedzieć wiele. No też oczywiście na stronie naszego dziennika. Ale tak, jest 22.53. Jesteśmy ludźmi bardzo dorosłymi. Czy nie uważa pan, znaczy dorosłymi, pojęcia musimy rozróżniać. I moje pytanie i spostrzeżenie jednocześnie ma charakter taki, czy ta pedofilia nie urosła do takiego wielkiego zbioru, w którym widzimy to, co najgorsze. A przecież czyny pedofilskie są różnego rodzaju. Nie każdy czyn pedofilski jest od razu gwałtem. Nie każdy czyn pedofilski jest, albo nie każdy dotyk, który jest dotykiem niedozwolonym względem drugiego człowieka, zwłaszcza dziecka, jest od razu gwałtem, prawda? Czy nie powinniśmy przy tej okazji wielkiej nagonki na Kościół i wielkiego ataku w Kościół, gdy uderzamy pedofilią w Kościół, tak naprawdę tłumaczyć, czym jest pedofilia, jakiego rodzaju są to czyny, za co który ksiądz był skazany, czy za co jest oskarżony, prawda? Bo wydaje się, że w całej tej przestrzeni to również medialnej słyszymy, że i kobieta jest pedofilem, i matki są pedofilami, i ojcowie są pedofilami, i sąsiad jest pedofilem, prawda? I czy to nie rodzi kolejnego problemu w takich lęku w relacji co do dziecka, prawda? Że rozmowę przytoczę. Ktoś zgorszony tym, że na przykład matka i ojciec kąpią się razem z dzieckiem trzyletnim, prawda, w wannie, że to jest, nie, to jest zakazane, to jest zabronione. Gdyby pan redaktor swoje doświadczenie, bo to jest takie pytanie jednocześnie spostrzeżenie, ale ze swojego doświadczenia mógł na ten problem spojrzeć.
Tak, to jest istotne pytanie. Ja część rozdziałów w książce poświęciłem temu tak szczegółowo, ale to, co jest, że tak powiem, pomaga w tym zamieszaniu, to jest nierozróżnianie pojęć. Bo właśnie no, każdy, ale fachowcy dobrze wiedzą, mówią o tym, że pedofilia to jest choroba. To jest i teraz nie istnieje coś takiego jak przestępstwo pedofilii, bo choroba nie jest przestępstwem, natomiast są przestępstwa mające charakter pedofilski, określone, opisane w określonych artykułach. Właśnie, nie ma u nas jasności, nie ma definicji pewnych zachowań. Co to jest molestowanie? Mówi się o molestowaniu. Ja znam sytuację, o której mówiłem już w telewizji, w aktach w Stanach Zjednoczonych znalazłem, że ksiądz podczas konferencji siedział naprzeciwko osoby, młodej dziewczyny. Uznano go winnym molestowania, bo nie podobało się spojrzenie księdza. Powiem więcej, zetknąłem się ostatnio z przypadkiem, gdzie ksiądz skazany, a okazało się, że całą jego winą jest pogłaskanie dziecka po głowie. Więc nie mamy definicji molestowania. Kiedyś opisuję, czytam o pewnej sytuacji, jakie to gwałty, niegwałty i tak dalej, zaglądam w akta sprawy też jednego z księży w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że jedynym czynem zabronionym to było to, że ksiądz wziął dziecko na kolana. Więc tutaj, jeżeli mówi się w kontekście Kościoła, wypowiada się słowo pedofilia, to od razu no, gwałty, nie wiadomo co. Natomiast nie mamy tych definicji. Dane statystyczne, które się
jeszcze pobudzające bardzo często wyobraźnię w szafie, w zakrystii.
Tak, tak. No, co tu dużo mówić, no, przypadek kardynała Pela. Sprawa zupełnie abstrakcyjna, bo zresztą to Stowarzyszenie tych Prawników Australijskich no, wydało oświadczenie w tej sprawie, że takich absurdów, jeżeli chodzi o oskarżenie, dawno nie było. Adwokaci, Stowarzyszenie tych Adwokatów ostrzega przed sędziami, własnymi sędziami we własnym kraju, bo wiadomo, jak to wygląda. No niektóre opisy, jak się czyta, niektóre akta, to jest po prostu no niewykonalne. Zresztą ja tu mówiłem o tym księdzu McRae. No, jeżeli czyta się zeznania tych oskarżycieli i świadków, to jest fikcja. To po prostu nawet niemożliwe, jest niewykonalne. Bo tam jest taka rzecz, że opisują, jeden i drugi świadek opisuje to samo zdarzenie, jak się okazuje, w dwóch różnych miejscach. Zupełnie inaczej opisują miejsca. Czyli sąd już ma sygnał, że coś jest nie tak. Wie, że coś jest nie tak. A mimo tego ksiądz trafia do więzienia na 14 lat. Więc myśmy nawet po stronie kościelnej ruszyli z pewnymi inicjatywami, nie wyjaśniając fundamentalnych rzeczy, nie robiąc pewnego rodzaju elementarza odnośnie tych spraw.
Bardzo gorąco dziękuję. Redaktor Sebastian Karczewski, publicysta naszego dziennika w naszym studiu. Radio Maryja, halo. Szczęść Boże.
No chciałem do audycji.
Jesteśmy na antenie, proszę o przedstawienie się i zabranie głosu.
Już można?
Tak.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, prosimy.
Kazimierz z tej strony, śmiech się kłania. No audycja dosyć ciekawa. Ja uważam jako katolik, że powinniśmy Kościoła bronić nie powinniśmy może się oskarżać, szukać pedofili w różnych grupach, gdzie jest więcej. Uważam, że każdy wykryty, udokumentowany przykład powinien być osądzony, ukarany i wtedy nikt by nie zarzucał po prostu nam, katolikom czy księżom, że to wyszło tylko od księży wychodzi. Teraz dlaczego to się zrobiło? Moje zdanie to jest dla takie po przegranej opozycji. Nigdy tego nie było. Zauważmy, że te wszystkie, które się przedstawia dzisiaj działania pedofilii, ten bardzo ciężki grzech, one były robione 20, 15 lat temu. Nie są to tematy teraz. Dlaczego one nigdy nie wypłynęły wcześniej i czy są prawdziwe? Dlatego, że dzisiaj partia rządząca utożsamia się z Kościołem, Kościół z nimi. Uważam, że to jest normalne, dlatego że ksiądz ma obowiązek, czy zakonnik, jak pójdzie do kościoła, mówić tą linią, jaką człowiek powinien iść. To jest jego obowiązek. I dzisiaj się od ludzi odpycha od kościoła. Dzisiaj chyba niektórzy odrzucają, usprawiedliwiając siebie, gdy mają 3-4 żony, celebryci. No i najłatwiej czyste sumienie. Ale kiedyś człowiek się cieszył. Ja pamiętam, jak z dziećmi u nas tutaj w Lubelskim zmarł biskup Pylak akurat dzisiaj. Ale ja pamiętam, jak synem byłem w Wąwolnicy, miał ze 3 latka. W nocyśmy byli na czuwaniu. Podszedł, zrobił krzyż na czole, pobłogosławił, człowiek dziękował. No to było coś wspaniałego, no dzisiaj śluby. No ale chyba to tej stronie lewackiej zachodowi przeszkadza, bo tu jesteśmy jedna ostoja, która jeszcze tutaj naprawdę bronimy się i tak gdybyśmy się zastanowili, żyjemy, ile ludzi, których jest blisko kościoła, spotkali się z pedofilami. U nas jest taki wspaniały ksiądz Jan Mazur, kanonik, 84 lata. No idzie się jak do ojca porozmawiać, bo mówię emeryt, bo tego religii uczył. Ja się z takimi rzeczami, być może szatan kusi, być może, że, ale mówię, żebyśmy się oczyścili jako kościół, musi być, jeśli będzie udowodnione, przykład. I nie możemy przerzucać, że na przykład szukamy go tam w rodzicach, w kim. Tylko przykład, bo to wyjdzie, bo to musi być grzech każdy wcześniej czy później. Powinna być kara i wtedy nikt nie zarzuci, bo faktycznie dzisiaj ciężko jest, bo dzisiaj jest ciężko, bo dużo ludzi właśnie odbija się chyba w ten sposób, nie wiedzą co tracą, bo kiedyś przyjechał do nas tutaj na misję, głosił właśnie ze wschodu ksiądz, gdzie na niego raz tam odprawia mszę w tygodniu, gdzie ludzie czekają, pod krzyżem zbierają się, bo nie mogą mieć kościołów. My nie wiemy, co tracimy. Jeśli stracimy, to widzieliśmy, co stało się w Francji po pożarze Notre Dame, kościoła. Jak ludzie młodzi na kolanach zobaczyli, co się dzieje i dzisiaj faktycznie powinniśmy się modlić za tych księży, którzy też się poświęcają, bo dzisiaj się trzeba poświęcić, nie mieć rodziny swojej. Każdy, przecież młodzi ludzie też, to musi być powołanie. Ja nie zapomnę, jak kiedyś na kolu byłem i taki chłopak mówi, tak zdawał egzaminy i z synem. I on mówi, modli się pan za mnie, bo chcę, bo idę do seminarium, żebym wytrwał. No to jest naprawdę ciężka posługa, ciężko samemu być. Ja wiem, no na przykładzie naszego tutaj kanonika, gdzie mówi, no jestem jak stary kawaler, jest ciężko samemu czasem wszystko przygotować, zrobić. No nikt tego nie docenia i ja mówię, nie doceniamy, dopóki nie stracimy. Jak stracimy, przecież wiemy, co było. Stan wojenny, komunizm, ta walka z Matką Bożą, z Jasnogórą, z Kościołem, to jest nie do pomyślenia. Nasi dziadowie, pradziadowie, ojcowie, można powiedzieć, na kolanach szli, wizerunki przynosili, a dzisiaj się profanacja, to jest no, matki, tak jakby no, nasza matka, bo Jan Kazimierz oddawał cały kraj przy każdym jakimś, przy zaborach. Wszyscy tylko szli do tej Maryi tam właśnie prosić o pomoc, o ratowanie kraju. Nawet w latach, ja już nie jestem taki młody, pamiętam w latach tych 70., 80., wszyscy opozycjoniści, którzy walczyli z komuną, wszyscy uciekali, kryli się, po plebaniach, z księżami, no ksiądz Popiełuszko co robił, no dzisiaj się o tym nie pamięta, dzisiaj się faktycznie pluje, ale w kościołu, kościół żyje już ponad 2000 i z nim i będzie żył, nas nie będzie, ci ludzie, którzy tak mocno atakują, i to widać, którzy dziennikarze, oni chyba chcą sobie swoje sumienia przygasić, że kogoś się obczerni, to samemu jest łatwiej, ale to nie na tym polega, bo życie tak szybko przemija, jeszcze w tych czasach tak dużo młodych ludzi, widzimy co się dzieje, to ja mówię, to namaszczenie ostatnich chorych, posługi księży w szpitalach, no to kto nie był, to jest naprawdę ciężka praca i za tą pracę wszystkim księżom Bóg zapłaci. Dzisiaj, którzy naprawdę księża, nie wiem, 90%, 99%, którzy są naprawdę oddani Bogu, Kościołowi, ludziom, no Bóg zapłać za ich pracę, za ich trud, za wychowanie nas, naszych dzieci, kiedyś wnuków. Szczęść Boże, pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana redaktora.
Dziękujemy, panie Kazimierzu.
Znów zacznę od tego, co pan na końcu powiedział. No, rzecz jest taka, że tych ludzi, którzy są silnie związani z Kościołem, którzy widzą, którzy patrzą na swoich kapłanów, przyglądają się im, ich nie trzeba przekonywać. Oni widzą i czują, że problem nie wygląda tak, jak usiłują nam mówić media. Więc tutaj nie myślę, że to jest aż taka trudna rzecz. Pan wspomniał tutaj o tych statystykach. Ja jeszcze raz powtórzę. Tutaj w tym wskazywaniu innych grup nie chodzi o to, by wytykać im winy. Chodzi o to, byśmy mieli pełen obraz i to podkreślam. Pan się wspomniał taką rzecz, ja też często to słyszę, padają takie zarzuty, że gdyby Kościół zajął się tymi sprawami wcześniej w Stanach czy w innym miejscu, nie byłoby problemu. Gdyby taki czy inny ksiądz został ukarany, nie byłoby z tym problemu. Nie uważam tak. Byłby problem, bo cel tego ataku jest zupełnie inny. Tu nie ma znaczenia to, co się kiedyś wydarzyło i podam przykład ze Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych były sytuacje, gdzie ktoś został oskarżony, winę stwierdzono. Jeden poszedł do więzienia, drugi został odesłany na leczenie przez wymiar sprawiedliwości, nie przez biskupów. Trzeci ksiądz został usunięty ze stanu duchownego, a więc biskupi podjęli działania. Spotkało się takie czy inne zachowanie z konkretnymi karami, a mimo tego po 2002 roku media wciąż oskarżały. Jeżeli mamy w aktach kardynała Lau była informacja, że zaraz po stwierdzeniu wyroku kardynał usunął księdza, zrobił wszystko co mógł w tej sprawie. Zarzuca się mu tuszowanie tejże sprawy. Zresztą sprawa księdza Gogena, od której się to zaczęło, to jest sztandarowy przykład. Ksiądz został, duchowny został ukarany, został usunięty, przeniesiony do stanu świeckiego, a mimo tego po dzień dzisiejszy głosi się, że że nic z tym nie zrobiono. A więc to, co jak kiedyś było, nie ma większego odniesienia do tego, co prezentują, co piszą o Kościele na ten temat media, bo nie to leży w ich interesie. W ich interesie leży tworzenie faktów, a nie opisywanie faktów. I to jest problem tych mediów. Teraz jeszcze jedna rzecz, taka, która z pana wypowiedzi też wyszła. Jeśli pamiętamy rok 1989 po tym przełomie, a zwłaszcza po pielgrzymce Jana Pawła II w 1991 roku do Polski. Wtedy podniosły się takie głosy, to była prawdziwa fala, że Kościół ma się nie mieszać do polityki. I wiele osób duchownych, w tym biskupi, zaczęli ulegać tej presji, że faktycznie Kościół ma się nie mieszać do polityki, ma nie zabierać głosu na tematy polityczne. I dzisiaj, w niektórych miejscach widzimy tego skutki. Ja teraz tutaj przy tej kampanii pedofilskiej widzę pewnego rodzaju analogię. Ten cały szum, że nie możemy się bronić. To znaczy nie można zaprzeczać, że istnieje plaga w pedofilii w Kościele. Jest ta sama presja. Tak jak wtedy było, że Kościół nie może zabierać głosu na tematy polityczne, tak teraz Kościół nie ma prawa się bronić, bo jest winny. Kościół ma przepraszać, nie ma prawa się bronić. Tu jest pewnego rodzaju analogia. Wtedy w wielu miejscach ulegliśmy tej presji, natomiast myślę, że nie damy się tym razem.
Bardzo gorąco dziękuję za te słowa. Jednocześnie podobają się te słowa, że trzeba czasem pięścią w stół uderzyć. Jeżeli mówimy pozytywnie o księżach, jadąc tutaj bodajże ulicą Szosą Grudziącką w Toruniu, jest taki napis od policji dla podróżujących, dla kierowców o włącz myślenie. Wydaje się, że czasem też potrzebujemy włączenia myślenia. Pamiętam taką sytuację z własnego życia już dosyć dawno. Podróżując pociągiem, byłem w stroju świeckim i pewna pani, będąca troszeczkę starszą ode mnie, wieku około 50-60 lat, zaczęła rozmowę od informacji, jakich to spotkała złych księży w swoim życiu, co ci księża nie robili z młodymi dziewczynami gdzieś tam w sanatorium czy nie w sanatorium. No i po jakimś czasie pani pyta się mnie, a czym się pan zajmuje? Mówię, mógłbym powiedzieć, że jestem nauczycielem, co byłoby prawdą, ale jestem księdzem, zakonnym redemptorystą. Proszę księdza, jakich my mamy wspaniałych księży u siebie w parafii. Jacy cudowni, zwłaszcza dwóch, czy tam trzech takich młodych. Ta sytuacja do dziś jest w moim doświadczeniu, w mojej pamięci, jako sytuacja, o której pan redaktor przed chwileczką mówił, że jak chorągiewka. I jeszcze nie tylko filmy, nie tylko teatr, nie tylko media, ale również tytuły, powieści, w których, które są bestsellerami. Wcześniej czy później musi się znaleźć atak na Boga, na Kościół. Jakaś polemika z Kościołem, do tego doświadczamy. I też pośród nas są jakby rozsiani tacy agenci wpływu, jak ta pani, która spotyka młodego człowieka i rozpoczyna ni stąd, ni zowąd. Nie dałem żadnego powodu, by rozmowa w pociągu, w przedziale potoczyła się jako rozmowa na temat złego zachowania księży, których ani nie znam, ani nie jestem w stanie sprawdzić, ani to nie jest osoba, której mógłbym wierzyć, bo nie jestem w stanie zweryfikować jej wiarygodności. Moje pytanie do dziś jest, po co ta kobieta w taki sposób ze mną rozmawiała, a jednocześnie, gdy się okazało, że ja jestem księdzem, to wtedy piękny, pozytywny obraz wyłonił się z tej rozmowy. Druga postawa, to za jednym rogiem potrafimy księdza chwalić i też taką sytuację z życia mam, że jednego tygodnia w tym samym środowisku jako redemptoryści w klasztor nas byliśmy chwaleni, że to tacy dobrzy jesteśmy. Na drugi tydzień okazało się, i to było chodziło o pieniądze, że żyjemy ubogo, żyjemy prosto, nie zdzieramy z ludzi, to takie argumenty słyszałem, a za tydzień ktoś puścił jakąś plotkę, że ja zarabiam 30 tysięcy na miesiąc. To dopytywało mnie to środowisko, czy to jest prawda i jak to jest możliwe. Włączmy myślenie w pewnych rzeczach, o czym tutaj też pan redaktor mówi.
Ja też powiem taką jedną rzecz a propos tej atmosfery. To prosty taki przykład, jak ja na przykład reaguję na pewne rzeczy, bo czasami zdarza mi się, że siadam przy stole z ludźmi, którzy... No i to zaczyna się dyskusja. Jeden tam się włącza, że teraz problemy kościoła, tu pedofilia w kościele i zaraz odzywają się cztery następne głosy ludzi, których nie podejrzewam, ma jakąś większą wiedzę, ale wszyscy wtórują. Wszyscy tak, jest pięknie. Ja słucham i ta dyskusja, znaczy to nie jest dyskusja, tylko taki chór się tworzy. I ja zawsze czekam na ten moment, kiedy już wszyscy będą mówić i wtedy przykład taki, jedna ze znajomych też podczas takiej dyskusji opowiadają, mówi tak, tutaj przypadki pedofilii, tuszowania, to jest ogromna sprawa. Ja wówczas czekam do końca i zadaję pytanie, słuchaj, znasz takie przypadki? powiedz mi, może coś nowego odkryję. No i zapada milczenie. Mówię, chociaż jeden. Podaj mi nazwisko księdza, który został tak ukryty, i biskupa, który to tyszował. Zapada cisza. Zapada cisza przy stole. Co się dzieje? No, tak jest w przypadku ludzi, którzy nie mają argumentów. Ja przygotowałem tą książkę również w tym celu, by dać do ręki argumenty. By dać wiedzę, fakty i tym, którzy zechcą dyskutować i zechcą się w jakiś sposób bronić. Ponieważ ci nasi adwersarze, oni głośno krzyczą, ale wiedzy nie posiadają zbyt wielkiej w temacie. I tym też możemy wygrywać.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć parę słów a propos audycji, która idzie.
Jesteśmy na antenie, proszę włączyć radioodbiornik, przedstawić się.
Już. Barbara z Warszawy.
Prosimy, pani Barbara.
I chciałam powiedzieć, że jeśli ja widzę na ulicy, czy w tramwaju, czy w autobusie księży, czy zakonnice, zawsze mówię pochwalonego. Dużo razy właśnie ksiądz tylko ma koloratkę, a na przykład wyjmuję w tramwaju czy w autobusie różaniec, odmawiam, mijam kościół, że znak krzyża robię, także ja się nie wstydzę.
No, dziękuję, pani Barbaro.
Tak,
za to
wszystko dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Gdzie pochodzę, Jezus Maria, zawsze dziewica, Michał z Nowego Jorku. Ciekawa audycja. Chciałem tylko powiedzieć taką rzecz. Dwa tygodnie temu, czy tydzień temu był film Zmierz. Moi znajomi do mnie dzwonili. Byłem zdziwiony, że wielu ludzi nie zauważyło, że ten film pokazywał promocję pedofilii w szkołach. I nie było żadnej reakcji ze strony władz. Tak samo jak nie było reakcji na te spektakle, które pokazywały i obrażały naszą wiarę. Jest artykuł, który mówi o ochronie życia i rodziny. Chyba to jest artykuł 72 Konstytucji. I na podstawie tego artykułu przecież władze, odpowiednie władze oczywiście mogły zareagować. Te odpowiednie władze reagują, kiedy na przykład odbywa się jakiś moralitet ludowy z kukłą czy z Żydem na Wielkanoc i robią z tego wielkie halo. Natomiast kiedy ten film pokazywał właśnie wprowadzanie ustaw WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, i niby to miało być wytłumaczenie, dlaczego w warszawskich szkołach ta pedofilia była promowana. I nikt nie zauważył związku, że to jest już jakby zasankcjonowanie tego zła. I to mnie zdziwiło, że bardzo wiele ludzi nie zauważyło tego, że ten film pokazywał sytuację właściwie dramatyczną, że to już się stało, że właściwie nikt nie zareagował. No jeden z moich przyjaciół, który ma wykształcenie prawnicze, zwrócił na to uwagę i mówi, że był bardzo zdziwiony, że w tym filmie w ogóle nie pokazano reakcji władz, które powinny zareagować. Właśnie chyba na podstawie artykułu 72 Konstytucji o ochronie dzieci przed demoralizacją. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To, o czym pan mówi, to faktycznie jest problem, ale to, ja mówiłem o tym na początku, że z jednej strony jest walka teoretycznie, jak to się mówi w cudzysłowie, z pedofilią w kościele, a z drugiej strony pedofilia promuje się i pewne rzeczy wprowadza się do szkół. Ja nawet taki przykład, no wcale nie tak dawno, jedna z nauczycielek z jednej z szkół przysłała do mnie opis takiej sytuacji tych grup LGBT, które miały jakieś zajęcia w szkole i z prośbą o reakcję. To też pewną rzecz mi pokazało, że pomimo tego, że jest nauczycielką, że pracuje w szkole, że przecież jest kuratorem oświaty, jest tyle instytucji, ona nagle przysyła do mnie gdyby pan mógł zareagować. Więc albo my się boimy reagować, albo czekamy na pewne instytucje. Ja tutaj powiem, tak jak w tym przypadku, tak jak i w przypadku oskarżeń, jeżeli chodzi o księży. Nie czekajmy na te instytucje. My sami reagujmy. My sami reagujmy, upominajmy się o pewne rzeczy w takiej czy innej instytucji. To jest skuteczne. Ja podam też przykład z jednej sprawy, którą się zajmowałem, oskarżeń też wobec osób duchownych. Kiedy tak nonszalancko trochę podchodzący rzecznik prokuratury no nie kwapił się ku temu, by mi wyjaśniać pewne rzeczy, że to sprawa się ciągnie, sprawa się toczy. Przyjąłem taką taktykę, że w każdy poniedziałek o godzinie 9, kiedy rzecznik przychodził do sądu, ja telefonowałem i po którymś telefonie ten pan już mówi, ja wiem, w jakiej sprawie pan dzwoni. I okazało się, że po kilku miesiącach, kiedy była ta presja i wiedział, że jest pewnego rodzaju kontrola, sprawy się wyjaśniły i sprawy poszły w dobrym kierunku. I to, co już mówiliśmy, że musimy wziąć trochę sprawy w swoje ręce, musimy mieć odwagę uderzyć pięścią w stół. Z jednej strony oczywiście są powołane do tego instytucje, ale jeżeli dana instytucja, taka czy inna, nie reaguje, my powinniśmy upominać się o tą reakcję. Jeżeli widzę, że jest zaniechanie, że dochodzi do przestępstwa, a ktoś przymyka na to oko, powinienem się upominać i donosić, angażować w to instytucje, które da się zaangażować. Jeżeli chodzi o pewnego rodzaju te oskarżenia dotyczące księży, piszmy listy, to co zawsze mówię, piszmy listy, zadajmy pytania, pytajmy i domagajmy się odpowiedzi, bo samo pytanie, że jak napiszę do takiej czy innej instytucji list, to jest rzecz, którą można tam zignorować. Natomiast jeżeli domagamy się odpowiedzi, wówczas już te instytucje zaczną reagować i no, wszystkie środki, które mamy, wszystkie możliwości, które mamy, powinniśmy wykorzystać. Najgorsza jest sytuacja taka, że jak to się mówi, nie, to nie jest moja sprawa. Co mnie to interesuje? I to w przypadku chociażby tych oskarżeń wobec księży. Ja też często słyszę, rozmawiam ze znajomymi, którzy należą do takiej wspólnoty kościoła, do takiej parafii i kiedy im o tym mówię, czym się zajmuję, co robię, oni mówią, a to nie nasza sprawa, to już niech sobie rozwiązują, jak chcą. No nie, jeżeli czuję się odpowiedzialny za kościół, jeżeli identyfikuję się z kościołem, to czuję się odpowiedzialny od A do Z, nie tylko od godziny 9 do godziny 9:45 czy 10, kiedy jest msza święta, a później mnie cały kościół nie interesuje, a wręcz przeciwnie, to co ojciec mówił, że zaraz gdzieś się znajdę w innym towarzystwie i mówię, jacy to księża są źli. A propos tych księży złych, przy tej atmosferze może to troszeczkę inaczej. Ja wychowałem się w parafii, gdzie miałem księdza proboszcza, bardzo porządny człowiek, ale miałem też kolegę, który w żaden sposób nie potrafił się z tym księdzem proboszczem dogadać. Zawsze różnili się zdaniami, tak przekornie nawet. Zawsze się prawie ze sobą spierali na wszystkie sposoby. I pamiętam, że w tej parafii powstało tyle pięknych dzieł, tyle rzeczy, i co okazało się, że w tych dziełach brylowali na szczycie, właśnie powstawały dzięki współpracy tego mojego kolegi z tym księdzem proboszczem. Okazało się, że pomimo całkowitej różnicy zdań można coś było zrobić. I tutaj też my możemy mieć różny pogląd na różne sprawy. Ale jeżeli czujemy się odpowiedzialnymi za Kościół, jeżeli identyfikujemy się z Kościołem, naprawdę wiele rzeczy możemy dobrych zrobić.
No to zakończmy nasze rozmowy. Też rozdziałem z książki. Przypomnijmy, książka, która jest dokumentem Oblicza kłamstwa, pedofilią w Kościół, redaktora Sebastiana Karczewskiego. Kiedy wilki pasą pasterzy?
To trudny rozdział, powiem tak, ale nie mogło tego rozdziału zabraknąć, dlatego że kiedy ja ze swojej 20-letniej pracy dziennikarskiej, nie tylko z obserwacji, a i z rozmów z biskupami czy z kardynałami, dostrzegam jedną rzecz, również oni się dzielą tymi spostrzeżeniami, że w kręgach duchowieństwa, również biskupów, jest uleganie pewnym presjom. A mianowicie są pewne pomysły, które usiłuje się na skutek presji opinii społecznej wprowadzić do kościoła. Ja no nie ulegam wątpliwości, że obecnie to, co najbardziej tak mnie uderza, to jest ta ideologia, jeśli można tak powiedzieć, homoseksualna, którą widać, że no, próbuje się wprowadzić do kościoła. Doszliśmy do takiego momentu, to ktoś kiedyś powiedział, że usiłuje się kościół dopasować do realiów współczesnego świata. I tej presji ulegają również osoby duchowne, ulegają również biskupi. Ja mi się wydaje, że to z pożytkiem i dla kościoła, i dla świata, kiedy ten świat, jak my jako katolicy, będziemy starali się dostosować do kościoła, który, co powiedziałem wcześniej, jest jedyną i ostatnią instancją, która broni godności człowieka. A od szacunku dla godności człowieka wszystko się zaczyna. To jest ten początek. To jest godność człowieka. Nie zbudujemy niczego na tym, jeżeli będziemy to ignorować. Jeżeli cofniemy się, jest 40. rocznica pielgrzymki pierwszej Jana Pawła II do Polski. Cofnijmy się do tamtego nauczania, do tego 79. roku. Niemal w każdym przemówieniu Ojciec Święty mówił o godności człowieka. To była ta rzecz najważniejsza, to co przebijało się przez wszystkie przemówienia. I dzisiaj, jeżeli chcemy stać na straży tejże godności, to w tych sprawach, kiedy Kościół jest opluwany, kiedy Kościół jest tak szkalowany, to co ojciec powtórzył, musimy mieć odwagę uderzyć pięścią w stół. Powiedzieć tak, tak, nie, nie, coś jest czarne, coś jest białe. Trzeciej drogi nie ma w tym wypadku.
To jeszcze do tego pytania, wilki pasą pasterzy. To czy nie jest tak, że wilk, który wdziera się do owczarni, cytując prawo kościelne, cytując Ewangelię, próbuje tym kościołem kierować? Pytam o to dlatego, że okazuje się, że no, ci, którzy z reguły nie mają wiele wspólnego z kościołem, afiszują się, że nie chodzą do kościoła, że kościół jest źródłem zakłamania, źródłem zła. Powołują się na przepisy prawa kościelnego, powołują się na dyrektywy, które są dyrektywami dla kościoła, dla ludzi wierzących, dla ludzi ochrzczonych i cytując te dyrektywy rozliczają kościół, stają się, no rzeczywiście to chyba jedna pani powiedziała, stają się sędziami kościoła na podstawie dokumentów i prawa kościelnego.
To znaczy, to jest wykorzystywane. Doszliśmy do takiego momentu, że te środowiska antykatolickie próbują wymuszać nominacje biskupie, próbują ustalać zasady funkcjonowania kościoła i przedkładać to. Prosty przykład. Z ostatniego tygodnia byłem w jednej z diecezji. Ksiądz przeniesiony na inną parafię. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że sympatycy jednej z antyklerykalnych partii zebrali 150 podpisów, poszli do biskupa, że ksiądz im się nie podoba. No i właśnie to jest to uleganie. My nie możemy takim rzeczom ulegać, ale tu proszę zobaczyć. Cały system prewencji odnośnie w cudzysłowie mówiąc, walki z pedofilią w kościele układa się pod dyktando tych środowisk. No, dlaczego mam się z tego tłumaczyć?
Nie sposób nie zapytać, czy list, który miał być czytany we wszystkich kościołach, czy był pod taką presją? Na temat filmu praktycznie.
Na pewno. Mnie zdumiało to, że pan Sekielski jakiś czas temu te jego buńczuczne wypowiedzi, że zniszczy Kościół, że Kościół się nie podniesie, wypowiada takie słowa i ze strony Kościoła spotyka się z podziękowaniami. W liście pasterskim film jest, ma wyraźne zabarwienie antykościelne, bo tutaj ojciec Dariusz Kowalczyk kiedyś zwrócił uwagę, że on nie dostarcza żadnej wiedzy na temat pedofilii, a siła rażenia polega nie na informacji, ale na budzeniu negatywnych emocji wobec Kościoła. I taki film jest promowany przez środowiska kościelne? Co do listu, myślę, że tak, ale to nie chodzi tylko o list, bo chodzi o całą tą atmosferę. Cały czas zmusza się nas do przepraszania za czyny, których nie popełniliśmy. Ja jeszcze raz podkreślę, w tych sprawach, w sprawie tych nadużyć, Kościół nie jest sprawcą, tylko Kościół jest ofiarą tych, którzy jako, oczywiście nieliczne grono, jako osoby duchowne dopuściły się takich przestępstw. Kościół nie jest sprawcą, lecz ofiarą i my mamy traktować tak Kościół. I to powinno wybrzmiewać. Natomiast tutaj myślę, że doszło do jakiegoś wielkiego nieporozumienia. Bo jeżeli w liście takim czy innym cytuje się, zamieszcza się cytaty z filmu stworzonego przez człowieka nastawionego wrogo do Kościoła, a nie ma ani jednego cytatu z fragmentu Ewangelii, no to budzą się wątpliwości co do intencji, co do tego, czemu to miało służyć. Poza tym warto zwrócić uwagę jeszcze na inne kwestie z tym związane. Mamy wybory, kiedy partie antykościelne lansują tą walkę z pedofilią, wówczas dostają do ręki atut w postaci wsparcia dla antykatolickiego filmu. Bo tak, ja tak to odebrałem jako dziennikarz, znając kulisy i znając kulisy powstania tego filmu i manipulacje, które w tym zostały zawarte. No nie myślę, że to powoduje też pewną dezorientację wśród ludzi. Nie przyczynia się do naprawienia tej sytuacji w żaden sposób, a wręcz powstaje zamęt. Dlatego uważam, że to jest uleganie jakiejś presji i tak dalej być nie może. No to trzeba powiedzieć, nie można udawać, że nic się nie dzieje, bo się dzieje. Bo to nie tylko, ja tu mówię jako dziennikarz, ale kiedy jeżdżę po parafiach, kiedy rozmawiam z księżmi czy ze zwykłymi ludźmi, wszyscy widzą, że coś się dzieje. No tak dalej być nie może.
Sebastian Karczewski, publicysta naszego dziennika. Pedofilią w Kościół, oblicza kłamstwa. Dla kogo jest ta książka lekturą obowiązkową? Dla kogo powinna być lekturą po prostu do przeczytania ciekawą?
A to ojciec zmusza mnie do takiego samochwalstwa pewnego rodzaju. Ale nie, ja powiem tak, powiem to z tej mojej perspektywy. I tu nie chodzi o to, żebym chciał jakoś promować tą książkę. Oczywiście, po to ją napisałem, żeby dotarła do jak najszerszych kręgów. No, myślę, że każdy, komu zależy na dobru Kościoła, powinien sięgnąć po te fakty. Dlaczego? Dlatego, że nie ma w Polsce źródeł innych, w których te dane znajdzie. Dlatego ja, zakładając tą pracę nad książką, tak to robiłem. Nie mówię to tylko o osobach duchownych, ale o nauczycielach, o tych środowiskach, które w środowiskach wychowawczych, żeby wiedzieć, znać skalę zagrożenia i widzieć, co nad nami wisi, jak temu zapobiegać. Dlatego książka została stworzona w formie, to już co powiedziałem na początku, takiego elementarza. Kiedyś jeden z takich księży profesorów, kiedy powstawała książka Zamach na arcybiskupa, ja tak ulegałem zniechęceniu, mówię: księży, no po co ja będę to pisał, po co będę to przygotowywał, to już tyle lat, wszyscy wiedzą, że arcybiskup jest niewinny. Ale wówczas ten ksiądz profesor mi słuszną taką uwagę powiedział, mówi: no wszyscy wiedzą, ale muszą dostać broń do ręki. Muszą mieć argumenty, którymi się będą bronić. I tak jest tutaj. No, człowiek, który żyje parafią, żyje swoją wspólnotą kościoła na parafii, który ma styczność z księżmi, który zna swoich księży, on wie, że to, co prezentuje się w tych oskarżeniach odnośnie księży, to jest fikcja. On się tego domyśla, ale musi mieć czymś się bronić. Dlatego to myślę, że mam nadzieję, że pomoże nam w dyskusji tym, którzy chcą dyskutować i chcą zabierać głos w tej sprawie. Mam nadzieję, że będzie to niezbędna pomoc.
A muszę państwu powiedzieć, że wciąga. Kiedyś po nocnym dyżurze w 3:30 sięgnąłem po nią i wciąga bardzo, bardzo mocno językiem, ale też konkretami. I to, co powiedział pan redaktor na początku, że to są fakty. Że dziennikarz jest powołany do tego, żeby mówić o faktach. Splendor24.pl, www.radiomaria.pl. Dużo informacji też Fundacja Nasza Przyszłość w Szczecinku. Proszę pytać 94 373 11 61, 94 373 11 61 lub 94 373 11 62 i skoro 62 i 61 to też końcówka 60, czyli 94 373 11 60, 61 lub 62. Ostatnie słowo, panie redaktorze.
Ostatnie słowo, jeszcze raz wrócę do tego, co jest tu najważniejsze. To, co mówił, odwołałem się do Jana Pawła II, który mówił, nie lękajcie się, teraz mówię, przestańcie się lękać. I my w tej batalii, bo to jest prawdziwa batalia, przestańmy się lękać. Miejmy odwagę uderzyć pięścią w stół i bronić Kościoła, bronić księży. To jest jedyna droga. Tutaj w książce są argumenty, ale włączmy myślenie, zacznijmy myśleć, nie przyjmujmy wszystkiego tak, jak prezentują nam to antykatolickie media i jeszcze raz powtórzę, miejmy odwagę, nie lękajmy się służyć tej sprawie, a wtedy wszystko zmierzy w dobrym kierunku.
A gdy po śmierci Jana Pawła II rozpoczął się skumulowany atak na Kościół katolicki w Polsce, przyjął Benedykt XVI i powiedział nam, trwajcie mocni w wierze. Dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo.
Również państwu.
Dziękuję.